Dzień dobry Państwu. Otwieram 17. sesję Rady Miasta. Witam Państwa Radnych. W imieniu Państwa Radnych witam Pana Burmistrza, Pana Zastępcę, Panią Skarbnik, Panią Sekretarz, Pana Mecenasa, Naczelników Wydziału, Prezesów Spółek, Dyrektorów Szkół oraz zaproszonych gości. Na stan 15 Radnych. Obecnych jest 14 Radnych, także mamy kworum. Wszystkie uchwały podejmowane na dzisiejszej sesji będą prawomocne. Otrzymaliście Państwo na dzisiejszą sesję dokumenty i porządek obrad. Kto z Państwa ma wnioski do dzisiejszego porządku obrad? Proszę bardzo. Proszę Pan Burmistrz.
Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Radni. Przepraszam, że w takiej formie, ale sprawa jest ważna. Dlatego bardzo proszę, żebyście Państwo do porządku dzisiejszych obrad wstawili projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu Postaw na pracę w partnerstwie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Funduszu Europejskiego Funduszu Społecznego. Powiem, dlaczego taka forma. To są te pieniądze, które aplikowaliśmy o te pieniądze w ramach Centrum Integracji Społecznej. Ten temat był przez Państwa omawiany. Państwo zatwierdzaliście regulamin. Natomiast jest kontrowersja prawna między poszczególnymi gminami. Część gmin to stosuje, część nie. My początkowo nie chcieliśmy tego stosować. Czyli o co chodzi? Partnerami w tym realizacji tego projektu jest Powiatowy Urząd Pracy i Caritas. W związku z tym będzie niezbędne podpisanie porozumienia o współpracy, o umowie. W związku z tym, że Państwo nie wyrazili się takiej woli upoważniającej mnie do podpisania takich porozumień, prawnicy twierdzą, że taka uchwała powinna być podjęta. Jest to o tyle istotne, że do 10 kwietnia ma być podpisane z marszałkiem umowa o przekazaniu tych środków. To jest kwota niebagatelna, bo to jest 975 tysięcy złotych. I gorąco Państwa proszę, rozwiązania są dwa. Pierwsze, że jeżeli Państwo zechcecie pochylić się na dzisiejszej sesji, a jeżeli byłoby to niemożliwe, to proszę, żeby zwołać nadzwyczajną sesję, która pozwoli nam do 10 kwietnia uzupełnić tą lukę. Ja zaistniałe zamieszanie mogę tylko przeprosić, ale uważam, że powinniśmy taką uchwałę mieć i ja powinienem mieć, podpisując takie porozumienie, żeby później już w realizacji nie było nieporozumień i żeby po prostu te moje działania nie zostały zakwestionowane. Bo uważam, że jednak Państwo upoważniacie mnie do takich działań, a tu będzie niezbędne porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy. A to jest partner, który w tym projekcie będzie znaczącą jednostką. Dlatego za formę przepraszam i proszę ewentualnie o rozpatrzenie tego na dzisiejszej sesji lub ustalenie terminu, który pozwoliłby nam do 10 kwietnia takie porozumienie z marszałkiem podpisać.
Dziękuję bardzo. Czy są inne wnioski do dzisiejszego porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym stawiam wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu Postaw na pracę w partnerstwie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem, głosujemy ręcznie, tego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Projekt uchwały został wprowadzony. Szanowni Państwo, proponuję go ująć jako punkt 12/9. W związku z tym, że nie ma innych wniosków do porządku obrad, proponuję przyjąć porządek obrad przez aklamację. Czy są inne wnioski? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do drugiego punktu dzisiejszego porządku obrad, informacja z prac burmistrza w okresie między sesjami. Proszę Pana Burmistrza.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Mam kilka tematów do omówienia. Wszystkie są ważne, dlatego postaram się w miarę krótko je omówić. Oczywiście będę również gotów odpowiadać na Państwa pytania, ewentualnie rozszerzyć tą informację, jeżeli taka będzie konieczność. Pierwszy temat, kładka. Przepraszam, że w tym sprawozdaniu przeoczyłem ten fakt, ale chcę Państwa poinformować, że 2 marca doprowadziłem do spotkania autorów analiz technicznych awarii kładki. Czyli dla przypomnienia, pierwszą analizę zleciła firma Hydronaval. Była to ekspertyza wykonywana przez Politechnikę Gdańską. Drugą ekspertyzę my zleciliśmy, opracowała to Instytut Budowy Drogi Mostu z Warszawy. W związku z tym, że ekspertyzy te były rozbieżne w ocenie przyczyn awarii kładki, doprowadziłem do spotkania tych przedstawicieli, czyli przedstawicieli Politechniki Gdańskiej i przedstawicieli firmy Instytutu Budowy Drogi Mostu w obecności firmy Hydronaval. Stanowiska były niestety niezmienne. Nie udało się wypracować stanowiska zbliżonego, pokazującego sposób uruchomienia tej kładki, naprawienia tej kładki. Każdy z autorów opracowań pozostał przy swojej diagnozie, przy swojej koncepcji. W związku z tym zaproponowałem rozwiązanie, które zadałem też takie pytanie, czy jest możliwość, żeby do sezonu tę kładkę uruchomić. Z dyskusji wynikało, tak przedstawiła to Politechnika Gdańska, że ich rozwiązanie polegające na wzmocnieniu fundamentu są w stanie zrealizować wraz z wykonaniem tego w terminie do 30 czerwca. W związku z tym, że takie stanowisko było, ustaliliśmy, że miasto jest skłonne zlecić firmie Hydronaval dokonanie naprawy tej kładki. Poprosiliśmy o przedstawienie kosztorysu i szczegółowego harmonogramu realizacji tych prac. Ekspertyza, ta analiza kosztowo-terminowa miała być wykonana w ciągu tygodnia. Dostaliśmy ją z dość dużym opóźnieniem, chyba około 17 marca. My ją Państwu przesłaliśmy. Z tej analizy wynika, że koszt naprawy według firmy Hydronaval to jest około 2 milionów złotych. Termin realizacji dwuwariantowy, albo 28, albo 24 tygodnie, to jest albo 6, albo 7 miesięcy. W ślad za tym poprosiłem firmę Hydronaval, żeby przedstawiła nam bardziej szczegółowy harmonogram, kosztorys, przepraszam, szantych prac, bo koszt całkowity kładki by było 4,5 miliona złotych. No w tej chwili naprawa 2 miliony złotych. Poprosiłem o szczegółowy harmonogram i również o uściślenie spraw gwarancyjnych, bo z propozycji firmy Hydronaval wynikało, jakoby to my zlecamy firmie Hydronaval wykonanie tych prac i niejako ponosimy pełną odpowiedzialność za ich efekt, za ich skutek. Czyli firma Hydronaval wykonuje te prace i praktycznie kończy swój temat i nic więcej ją dalej nie interesuje. W dniu dzisiejszym rano dostaliśmy odpowiedź od firmy Hydronaval. Ja sobie pozwoliłem w takim ekspresowym tempie to powielić i Państwu przekazać, co z tej odpowiedzi wynika. Firma Hydronaval twierdzi, że nie przedstawi nam szczegółowej kalkulacji kosztów. Zasłania się tajemnicą handlową, konkurencyjnością. Ja chcę powiedzieć, że my to nie zlecamy w formie przetargu na wykonanie tych prac, tylko zlecamy projektantowi i wykonawcy kładki, bo to jest projekt autorski, i idziemy w trybie bezprzetargowym. To stanowisko firmy Hydronaval by było zrozumiałe, gdybyśmy ogłosili przetarg. Każda firma mogłaby złożyć, natomiast tutaj mówimy o trybie bezprzetargowym. Czyli my musimy wiedzieć, przynajmniej ja muszę wiedzieć, za co te pieniądze, czyli tą kwotę 2,5 miliona złotych, 2 miliony złotych mam zapłacić. To jest po pierwsze. I powtórę, druga sprawa, jak Państwo zobaczycie ten ostatni zapis, firma Hydronaval upiera się, że ona wykona te prace, ale jeżeli chodzi o gwarancję i właściwą pracę tej kładki, ona praktycznie umywa ręce i twierdzi, że to jest pełne ryzyko i pełna odpowiedzialność podmiotu zlecającego za efekt końcowy tych prac. W związku z tym, no ja nie mogę takiego stanowiska przyjąć, proszę mnie zrozumieć. Raz, że termin jest praktycznie 6-7 miesięcy, to jest termin po sezonie i to jest sprawa zbyt odległa, dlatego ja w tej chwili zwróciłem się do Instytutu Budowy Drogi Mostów z propozycją, żeby przedstawił nam propozycję własną uruchomienia tej kładki, ale propozycja ta ma być uzgodniona z nadzorem budowlanym. bo nadzór budowlany również tutaj swoje 3 grosze wsadził, czyli dał nam zalecenia, że mamy tą kładkę po prostu uruchomić, usprawnić. Jeżeli tak by się stało, to ja Państwu to przedstawię i skłonny byłbym zlecić to Instytutowi Budowy Dróg i Mostów uruchomienie tej kładki. Tylko jeszcze raz mówię, musi to być opinia pozytywna nadzoru budowlanego. Jeżeli to by się nie zakończyło powodzeniem, proszę Państwa, zostaje tylko ostatnia sprawa, skierowanie tej sprawy na drogę sądową, czyli zwrócimy się wtedy do sądu o zabezpieczenie po prostu dowodów, zabezpieczenie tej budowy i przeanalizowanie pod kątem już rozprawy sądowej całej tej sytuacji i żeby sąd wydał orzeczenie, co jest powodem, co jest przyczyną awarii tej kładki i wtedy kierowalibyśmy i nasze roszczenia i sposób usunięcia tej kładki zgodnie z wyrokiem sądowym. Jest to co sprawa długotrwała, dlatego ja starałem się tego uniknąć, ale w świetle tych informacji, które dostaliśmy, po prostu takie rozwiązanie jest chyba rozwiązaniem w tej chwili najbardziej prawdopodobnym. Drugi temat, który był w tym okresie czasu między sesjami wyjaśniony i myślę, że już jest jednoznacznie wyjaśniony. Wiem, że Państwo się nim interesowaliście, to jest przebieg trasy R10. Jego jest tutaj w moim sprawozdaniu również nie ma, bo to jest moja wizyta w Urzędzie Marszałkowskim u pani dyrektor Chełkowskiej. Miała miejsce w ubiegły piątek, natomiast to sprawozdanie wcześniej przygotowywałem. Chcę Państwa powiadomić, że wypracowaliśmy rozwiązanie kompromisowe, które myślę, że jest do przyjęcia, przynajmniej tak Urząd Marszałkowski twierdzi, że według nich jest to do przyjęcia, według nas również. Czyli podam teraz ten przebieg trasy i będę mówił wolno, żebyście Państwo dokładnie zrozumieli. Przepraszam, że w takiej formie, ale materiał jest świeży. Czyli bez zmian jest ulica Polna, bez zmian jest ulica Darłowska, bez zmian jest przejście tutaj przy dawnym zespole szkół technicznych i areszcie śledczym wzdłuż rzeki, potem poprzez kładkę do ulicy Ogrodowej, do ronda Intermarché. Następnie, tak jak tutaj nasi rowerzyści, STS twierdził, że najbardziej racjonalnym jest wyjście prosto przez Sportową. Przyjąłem to do wiadomości, czyli jest Sportowa i wchodzimy dalej w Armii Krajowej, czyli wychodzimy już z terenu miasta i gminy. Czyli tutaj patrząc również na panią radną Marię, chcę uspokoić, że Urząd Marszałkowski zgodził się na tak zwaną oś. Będzie też z tych pieniędzy unijnych realizowana oś i ta oś będzie przebiegała w sposób następujący. Ulicą Grunwaldzką do ronda przy Jagiellońskiej, potem przez Żuławy i przez to ogrodzenie, które było planowane przy Osirze do ulicy Rybackiej, ulicą Rybacką do ulicy Wczasowej i tam dalej aż do samego morza, czyli do tej promenady, która będzie w tej chwili w ramach projektu realizowana. Myślę, że to jest rozwiązanie, które z jednej strony racjonalizuje przebieg z punktu widzenia rowerzystów, z drugiej strony nam miastu pozwala sięgnąć z pieniędzy tych zewnętrznych unijnych na wykonanie tych szlaków rowerowych i pieszych, o których, nie ukrywam, jesteśmy wszyscy zainteresowani, czyli żeby połączyć osiedle Żuławy, osiedle tutaj Dąbrowszczaków z morzem właśnie tym ciągiem pieszo-rowerowym. I tak to zostało ustalone, tak to zostało zaakceptowane i tak będziemy realizowali. Następny temat, który chcę Państwa powiadomić, temat uważam bardzo ważny, to jest 17 marca. Dzięki pośrednictwu tutaj pani naszej poseł Jolanty Szczypińskiej spotkałem się z panem ministrem Markiem Grubarczykiem. Jest to minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Przedstawiłem tą sytuację, byłem w obecności państwa Ginterów i pana Adama Jakubiaka. Przedstawiliśmy sytuację naszego portu usteckiego pod kątem jego bardzo złego stanu technicznego oraz zagrożeniem katastrofą budowlaną, gdyż ekspertyza, którą Urząd Morski posiada, świadczy o tym, że stan techniczny tych naszych falochronów jest bardzo zły. Przy silnych sztormach może nastąpić ich uszkodzenie, podobnie jak następuje sukcesywne uszkodzanie tego nabrzeża pilotowego. One były w tym samym czasie budowane, w podobnej technologii, czyli te falochrony mogą nam się składać i któregoś dnia może się to nastąpić. Czyli inaczej mówiąc, starałem się panu ministrowi uświadomić, że sprawa w tej chwili remontu głównie, a w ślad za remontem modernizacji portu, to jest sprawa bardzo ważna. I nie można tego po prostu odkładać ad acta, bo doczekamy się po prostu katastrofy budowlanej. A to by oznaczało, że port Ustecki byłby wyłączony z eksploatacji. My wszyscy o tym dobrze wiemy, ale przypomnę, tu jest ponad 86 łodzi i kutrów rybackich, którzy operują w oparciu o port Ustecki. Warunki ich schronienia w tym porcie również są bardzo złe ze względu na falowanie. O tym wszystkim mówiliśmy. Ja myślę, że powiem państwu szczerze, doszedłem do wniosku, że spotkało się to naprawdę ze zrozumieniem i liczę, że uda nam się ten temat dalej pociągnąć. Czyli ustaliliśmy, że najdalej do 9 kwietnia Urząd Morski w Słupsku przeanalizuje budżet pod kątem zlecenia dokumentacji technicznej na opracowanie tej dokumentacji, która była już sygnalizowana w ubiegłym roku. To było to porozumienie, które podpisaliśmy z Urzędem Morskim, z miastem Słupsk, ze starostwem, z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego na wspólne sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej. W tej chwili wszystko na to wskazuje, że ta dokumentacja zostanie zlecona i pan minister analizuje i szuka montażu finansowego na zrealizowanie tej inwestycji. Zasugerowałem, że jeżeli w całości tych pieniędzy nie udałoby się od razu zgromadzić, można by było tą inwestycję podzielić na etapy i etapowo ją zacząć realizować. W tej chwili dochodzą pierwsze sygnały, że rzeczywiście bardzo poważnie do tego tematu pan minister podszedł i jest szansa przekazywania już czy gromadzenia środków na tą realizację. Także powiem państwu szczerze, tak jak po poprzednim wyjeździe do Ministerstwa wtedy Obrony Narodowej na tym spotkaniu, podejrzewałem, że to było takie spotkanie dla spotkania, żeby to spotkanie się odbyło, to w tej chwili myślę, że jest naprawdę szansa, żeby do remontu i modernizacji portu Usteckiego wreszcie doszło. Proszę państwa, to są te tematy, o których starałem się państwu zasygnalizować. Dwa tematy nie były umieszczane w sprawozdaniu. Na pozostałe pytania, uwagi będę odpowiadał. Dziękuję.
Dziękuję panu burmistrzowi. Państwo radni, pytania do pana burmistrza odnośnie informacji. Proszę bardzo, pan radny Bednarczyk, proszę uprzejmie.
7 marca rozmawiał pan w sprawie remontu wiaduktu łączącego Ustkę z Lędowem wspólnie z panem przewodniczącym i panią wójt. Co było tego tematem i jak te rozmowy się zakończyły? Czy coś w tym kierunku będzie tego robione? To było pierwsze pytanie. I drugie pytanie. 9 marca uczestniczył pan w spotkaniu zorganizowanym przez Wodociągi Ustka w sprawie kolektora ściekowego między Słupskiem a Ustką. Czy ten kolektor jest tak koniecznie tego Ustce potrzebny i kto to będzie finansował? Dziękuję.
Proszę państwa, jeżeli chodzi o ulicę Zubrzyckiego, temat jest znany. Spotkałem się razem z panem przewodniczącym, bo byliśmy wspólnie z panią wójt i z panem starostą. W tej chwili tak, jeżeli chodzi o starostwo, starostwo nie mówi nie. Natomiast twierdzi, że w obecnym budżecie nie ma środków. Czyli prowadzimy te tematy, o których państwu już sygnalizowałem, odnośnie przekazania tej ulicy do zasobów Zarządu Dróg Powiatowych, czyli do powiatu. Pani wójt twierdzi, że werbalnie może wspierać, finansowo no są kłopoty, nie ma takich podstaw ze względu na to, że to jest ulica cały czas gminna, czyli to jest nasza ulica. Ja poprosiłem również tutaj dowódców jednostek, dowódcę poligonu i dowódcę centrum o takie pośrednictwo i do takiego spotkania dojdzie 5 kwietnia, czyli we wtorek, gdzie będę chciał wspólnie, żebyśmy wypracowali, ustalili montaż finansowy dokonania tej naprawy. Czyli inaczej mówiąc, nie czekać na tą procedurę w tej chwili przekazania tej ulicy do Zarządu Dróg Powiatowych, tylko wcześniej i namówić partnerów, czyli powiat, gminę Ustka. Nie wiem, na jaką pomoc możemy liczyć z Ministerstwa Obrony Narodowej, ale na pewno tam takie pisma też pójdą, żebyśmy wspólnie w tej chwili ustalili sposób sfinansowania tego i zrealizowania. Także sprawa jest w toku. Jeżeli będą jakieś już konkretne wyniki, będę Państwa informował. To spotkanie uważam, że przy takim podejściu, a myślę, że takie wrażenie odniosę, nie wiem jak Pan Przewodniczący, zwłaszcza ze strony starostwa, nie mówią nie, czyli jeżeli ten temat zostanie przedstawiony w sposób taki bardzo konkretny, to ja myślę, że uda nam się uzyskać wspólną decyzję o współfinansowaniu naprawy tego wiaduktu. Jeżeli chodzi o kolektor ściekowy, proszę Państwa, temat się wiąże z firmą Morpol. Firma Morpol w tej chwili największy pracodawca na całym tutaj naszym terenie zrzuca około 40% ścieków, które nasza oczyszczalnia przerabia. I twierdzi, że chce zwiększać produkcję, czyli chce tych ścieków zrzucać jeszcze więcej. My nie mamy w tej chwili technicznej możliwości, już w tej chwili, żeby wszystkie te ścieki przyjmować. Czyli należy znaleźć rozwiązanie alternatywne. Rozwiązanie jest kilka. Firma Morpol buduje własną oczyszczalnię. Firma Morpol buduje kolektor do oczyszczalni ścieków do Słupska i sama poza nami przesyła te ścieki. Natomiast musimy pamiętać, że 40% przerobu, jeżeli zostanie zdjęta, koszty stałe, takie jakie mamy, to nadal w tej spółce będą funkcjonowały, co to oznacza, że cena naszych usług, czyli opłat za wodę i za, głównie w tym przypadku za ścieki, niestety wzrośnie i to w sposób istotny. W związku z tym staramy się znaleźć takie rozwiązanie, które z jednej strony pozwoli odciążyć oczyszczalnię ścieków, ale z drugiej strony nie pozbawi nas dochodów, które my mamy ze względu na tak dużego partnera, który korzysta z usług naszej oczyszczalni ścieków. Zrodził się taki pomysł, uważam, że pomysł, proszę przeanalizować go, bardzo sensowny, który mówi o tym, że to nie firma Morpol, tylko my łączymy oczyszczalnię jedną z drugą, czyli oczyszczalnia ustecka jest połączona z oczyszczalnią słupską. My decydujemy, czyli my jako spółka wodociągi, ile ścieków jesteśmy sami przyjąć, a jaka jest ilość już przekraczająca nasze możliwości, by przepompowalibyśmy je do Słupska, czyli wrzucali tak zwaną nadwyżkę. Całą inwestycję ma zrealizować firma Morpol, czyli koszty tej inwestycji poniosłaby i wykonawcą by była firma Morpol. Układ dla nas jest również o tyle korzystny, że zwłaszcza w sezonie my pracujemy często na bardzo dużych obciążeniach, jeżeli chodzi o oczyszczanie. Gdyby doszło do jakiejkolwiek awarii, my w tej chwili naszą alternatywą to są takie dwa zbiorniki. Nie wiem, czy Państwo będąc na spółce wodociągi widzieliście, to są takie zbiorniki, gdzie można te ścieki tam wyrzucić, a później przekazać je do rzeki, czyli wrzucić do rzeki, czyli popsuć sobie tutaj warunki jakości wody i jakość tym samym plaż. Czyli dla nas to jest rozwiązanie bardzo niekorzystne. Kolektor pozwala nam w sposób elastyczny reagować. Kolektor, który sfinalizowałaby firma Morpol. Odbyło się spotkanie z samorządowcami. Oni nie powiedzieli nie. Słupsk chce jeszcze przeanalizować pod kątem rezerwy, jaką z oczyszczania Słupska ma, czy ta rezerwa pozwoli miastu normalnie się rozwijać z chwilą, kiedy takie porozumienie między oczyszczalniami by było podpisane, a ja myślę, że to rozwiązanie dla nas jest korzystne i będę robił wszystko, żeby do niego doszło. Realizacja tego przedsięwzięcia, myślę, że jest szansa, żeby w przeciągu 2 lat je zrealizować, czyli mielibyśmy połączenie 2 oczyszczalni w sposób bardzo elastyczny, a nie stracili takiego dużego partnera, jakim jest firma Morpol. To tak pokrótce w tych tematach. Dziękuję.
Jeżeli można, jeszcze chciałbym uzupełnić tu odnośnie wiaduktu tu panu radnemu. Będzie, że tak powiem, na na dzień dzisiejszy, do czasu realizacji tego projektu, jeżeli podmioty po prostu wyjdą naprzeciw, czy stworzą możliwości takie w oparciu o jakiś projekt zewnętrzny, będzie zrobiony objazd tu przy Leśniczówce. Płyty będą położone w stronę koszar, objazd tego wiaduktu. Także do czasu jakiegoś projektu konkretnego będzie to wykonane, także tu niebezpieczeństwa nie ma. Dziękuję bardzo. Proszę pani przewodnicząca Adriana Cerkowska-Markiewicz, proszę.
Szanowny panie burmistrzu, moje pytania na dzisiejszej sesji dotyczą ustaleń rozmów z panem Markiem Biernackim, wiceprezydentem miasta Słupska, odnośnie, no chciałam zapytać o trasę rowerową R10, ale już dostałam szerszą informację, to może o linii kolejowej 405, połączenia Ustki i Słupska z szynobusem. Dodatkowo interesował mnie wiadukt, ale już to pytanie też padło. To może intryguje mnie temat tak zwanej czerwonej szopy, a ściślej przeniesienia siedziby stacji pogotowia ratunkowego do tegoż obiektu. Kolejno proszę o informację, jak przebiegły konsultacje w placówkach oświatowych na temat wydłużenia pracy świetlic w szkołach i godzin pracy w przedszkolach. I może czytam, że omówiono sprawę porządkowania oznakowania ulicy Wczasowej. Ja chciałam zapytać, czy oznakowanie ulicy Wczasowej również będzie dotyczyło znaku drogowego, gdzie kończy się nasze miasto, gdzie zaczyna się gmina Przewłoka, bo tego oznakowania nie ma na tej drodze. Dziękuję.
Proszę pana burmistrza o odpowiedź.
Już. Dobra. Jeżeli chodzi o 405, te rozmowy trwają. Proszę państwa, stanowisko, jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski, państwo dostaliście chyba to pismo, ja tą kopię państwu przekazałem. Mniej więcej sprowadza się do tego, że Urząd Marszałkowski skłania się, żeby zaakceptować to rozwiązanie, które zostało zaproponowane. Z jednej strony, z drugiej strony sugeruje, że te uwagi, które Ustka zgłosiła, są na tyle istotne, ważne, żeby PKP je po prostu uwzględniło i w swoich opracowaniach. Czyli jest takie niejakie. Ja z prezydentem Biernackim odnośnie szynobusu rozmawialiśmy, natomiast szynobus to nie jest 405, czyli tak, 405 jestem umówiony w tej chwili, myślę, że w następnym tygodniu uda mi się spotkać z panem marszałkiem Strukiem, będę próbował jeszcze z panem marszałkiem porozmawiać, żeby to stanowisko Urzędu Marszałkowskiego było bardziej sprecyzowane, bardziej konkretne. Czyli reasumując, interesuje mnie, żeby bezwzględnie było zagwarantowany dojazd do portu, czyli komunikacja portu, tym bardziej, że ten port ma być modernizowany, czyli sobie nie wyobrażam w tej chwili, żeby tam nie było toru doprowadzającego w ogóle ruch kolejowy do portu. Sprawa obsługi pociągów dalekobieżnych w Ustce, bo to jest też ważne, bo chcemy być miejscowością turystyczną otwartą na turystów, czyli chcemy, żeby te pociągi były u nas obsługiwane, a nie żeby wracały z powrotem do Słupska. To są te dwa tematy, które będę bardzo kategorycznie stawiał i będę starał się marszałka namówić, żeby jednak to minimum, które jest w tej chwili, zostało w tym studium uwarunkowań uwzględnione. Natomiast jeżeli chodzi o szynobus, są rozmowy, w tej chwili trwają. Tutaj bezpośrednio mój zastępca się zajmuje. Jeżeli będą jeszcze jakieś bardziej szczegółowe sprawy, to przekażę. No, czyli ja chcę państwu powiedzieć, że dostaliśmy propozycję połączeń kolejowych, czy przekazywaliśmy radnym to, panie Bartku? Przekażemy państwu od 1 czerwca, czyli będziemy mieli połączenia z Gdańskiem, tak zwaną SKM-ką, czyli ta SKM-ka, która w tej chwili do Słupska dojeżdża, będzie dojeżdżała do Ustki. To będą 3 połączenia dziennie. Będzie Słoneczny, czyli te linie mazowieckie. Będzie pociąg z Katowic i z Wrocławia, czyli 3 pociągi dalekobieżne plus SKM-ka. Chcemy to uzbroić jeszcze o te szynobusy, o których tutaj pani radna, pani przewodnicząca pytała. Tutaj trwają rozmowy w tej chwili ze Słupskiem, bo to się skończy tym, że my będziemy musieli się do tego trochę dołożyć. Tylko chcemy powiedzieć, wspólnie ustalić, ile tych połączeń wprowadzilibyśmy, w jakich godzinach, jakie ewentualnie to by się wiązało, z jakimi kosztami. Ja się wtedy do państwa zwrócę o wyrażenie, o państwa opinii, ewentualnie zgody na sfinansowanie tego szynobusu. Na pewno w pierwszym rozwiązaniu nie będziemy proponowali, żeby było to z częstotliwością raz na pół godziny, ale w tych godzinach godzinach najbardziej takich aktywnych, jeżeli chodzi o naszych mieszkańców, przemieszczanie się, będziemy chcieli, żeby takie połączenia były, a na pewno, żeby było połączenie umożliwiające komunikowanie się z Pendolino, bo to Pendolino ma jeździć przez Słupsk do Kołobrzegu, czyli chcielibyśmy, żeby z Łuski takie połączenie było, które umożliwi dojazd do Słupska i powrót ze Słupska skorelowany z przyjazdem i odjazdem Pendolino. Czerwona Szopa. Proszę Państwa, Czerwona Szopa jest to obiekt Skarbu Państwa w zarządzie powiatu. Dowiedzieliśmy się tutaj od radnych powiatowych, za co serdecznie dziękuję, że w marcu starostwo chciało podjąć uchwałę o przekazaniu tej Czerwonej Szopy do marszałka, czyli do majątku tutaj województwa, czyli do Urzędu Marszałkowskiego, z przeznaczeniem na stację pogotowia ratunkowego. Rozmawiałem z panem starostą i poprosiłem, żeby wycofał projekt tej uchwały z sesji marcowej, i tak się stało. Czyli starostwo nie podjęło tej uchwały o przekazaniu. Natomiast kluczowym będzie również rozmowa ta, o której państwu sugerowałem, z panem marszałkiem Strukiem. Będę chciał porozmawiać z panem marszałkiem, co to jest za rozwiązanie w kontekście tych informacji, które dostaliśmy odnośnie naszego szpitala. Jak przypomnę państwu, że dostaliśmy informację, że szpital nie będzie likwidowany, czyli położnictwo i ginekologia zostanie przeniesiona, natomiast mamy tutaj do Łuski, ma trafić rehabilitacja neurologiczna i chyba dermatologia, tak było to mówione, i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, przecież to nie są jakieś formy działalności leczniczej potrzebujące bardzo dużych pomieszczeń, ilości tych pomieszczeń, dlatego nic nie stoi, uważam, na przeszkodzie, żeby utrzymać pogotowie ratunkowe w tym miejscu, w którym się obecnie znajduje. Ba, uważam, że takie rozmowy będę chciał z panem marszałkiem prowadzić, żeby część tych obiektów przekazać nam pod ewentualne zakład opieki zdrowotnej, czyli żeby wreszcie ten zakład opieki zdrowotnej skomasować w jednym miejscu, a nie tak jak dzisiaj, żeby on nie był porozrzucany w całym mieście. Ale mówię, no muszę się spotkać z panem marszałkiem, liczę, że w następnym tygodniu do takiego spotkania dojdzie i po tym spotkaniu państwa dokładnie poinformuję. Czyli na dzień dzisiejszy wstrzymaliśmy podjęcie uchwały przez powiat i zobaczymy, co dalej. No nie ukrywam, że powiat jest bardzo zainteresowany taką zamianą ze względu na potrzeby lokalowe powiatu. Starostwo powiatowe, z tego co się zorientowałem, chce przenieść, co się nazywa, chyba zakład opiekuńczy dla dzieci niepełnosprawnych z Damnicy do Słupska. Chce mieć obiekt i to była transakcja wiązana, czyli przekazanie Czerwonej Szopy wiązało się z przejęciem obiektu w Słupsku, prawdopodobnie po którymś ze szpitali, chyba tych na Kopernika, bo byliśmy razem z przewodniczącym, dlatego na przewodniczącego patrzę, żeby tam właśnie zlokalizować ten zakład opiekuńczy dla tych dzieci. Dlatego powtarzam, najważniejsze będzie spotkanie z panem marszałkiem, zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Tak notabene już moje prywatne zdanie, funkcjonowanie w tym w Czerwonej Szopie stacji pogotowia ratunkowego w sezonie letnim. No nie wiem, kto na taki genialny pomysł wpadł i jak to ma w ogóle funkcjonować. Dlatego chcę marszałkowi też to uzmysłowić, jak wygląda natężenie ruchu pieszego w tym rejonie, jak wygląda sprawa organizacji ruchu w Starym Mieście, gdzie mamy strefę zamieszkania, gdzie nie ma przecież możliwości, samochody nie są tutaj pojazdami uprzywilejowanymi, tylko ba, są intruzami. I to o tym wszystkim będę chciał z panem marszałkiem porozmawiać. Czas pracy w szkołach, w siedlicach szkolnych i w przedszkolnych, temat jest w tej chwili w trakcie realizacji. Będziemy w nowych arkuszach organizacyjnych już to przewidywać, czyli chcemy to, pani przewodnicząca, od następnego roku szkolnego, czyli od 1 września, żeby to było realizowane. Czyli w tej chwili w tych arkuszach, które będą przygotowywane, będziemy starali się to zabezpieczyć, określone wydłużenie czasu pracy świetlic. Jest propozycja, żeby to było do godziny 18:30. Czyli te osoby, które pracują zwłaszcza w usługach, pracują do 18, żeby miały to jeszcze możliwość do 18:30 wtedy odebrać swoje dziecko. Jeżeli chodzi o czasową oznakowanie, ja bym poprosił tutaj pana naczelnika Mellera, bo to było szczegółowe pytanie odnośnie tablicy informującej o zakończeniu miasta, rozpoczęciu gminy. Jak to wygląda, proszę bardzo, bo nie znam tego tematu.
Proszę uprzejmie, pan naczelnik. Jeżeli chodzi o informację o zakończeniu, o granicy miasta, nie była ona uwzględniona na poziomie oprojektowania, w związku z tym będziemy musieli złożyć stosowny wniosek do starostwa powiatowego, aby została ona postawiona. Natomiast jeżeli chodzi o uregulowanie tematów związanych z oznakowaniem z punktu widzenia tego nieporządku, który w tej chwili tam panuje z uwagi na powiedzmy nielegalne parkowanie na chodnikach, też te tematy zostały już rozwiązane. Mieliśmy spotkanie z Zarządem Dróg Powiatowych w tej kwestii razem z naszą Strażą Miejską i opracowaliśmy najlepszy sposób, jeżeli chodzi o oznakowanie tej ulicy z perspektywy także i późniejszego wymagania prawidłowego parkowania w jej granicach. Także ten temat także zostanie uregulowany. Natomiast przyjmuję tutaj do wiadomości tą informację, że należałoby także i oznakować granice naszego miasta od tej ulicy. Na początku przyszłego tygodnia zwrócę się ze stosownym wnioskiem do Zarządu Dróg Powiatowych, aby albo postawili taką ulicę, albo zezwolili nam na postawienie w swoim obszarze.
Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Proszę państwa, odnośnie czasowej. My tam jeszcze tych prac wszystkich nie zakończyliśmy. Jest ustalone z chwilą Strabag, że do 15 kwietnia zakończą wszystko, czyli co zostało jeszcze? Asfalt był kładziony, ta wierzchnia warstwa ścieralna na niektórych odcinkach niedawno. Jest okres około 2 tygodni czasu minimum, żeby wejść z oznakowaniem poziomym, czyli z malowaniem wszystkich tych elementów na asfalcie. Dlatego chcemy to wykonać na początku kwietnia. Z prace porządkowe, estetyzujące zamknąć do 15 kwietnia. Czyli można powiedzieć, że do 15 kwietnia ta ulica zostanie już, Strabag z tej ulicy zejdzie i tam żadnych prac nie będzie wykonywał. Starostwo powiatowe na sesji marcowej, czyli w tym miesiącu, podejmuje uchwałę o przekazaniu tej ulicy do zasobów gminnych, czyli dla nas i dla gminy Ustka. Ja do państwa zwrócę się w miesiącu kwietniu o przejęcie tej ulicy do zasobów gminnych, czyli żebyśmy tę ulicę przejęli i to dopiero pozwoli nam niejako realizować wszystkie funkcje właściciela. No bo dzisiaj to my jesteśmy takim właścicielem zastępczym na okres inwestycji. Czyli jest to droga powiatowa, a nam przekazano tylko na czas realizacji inwestycji. W związku z tym wszystkie te sprawy, o których tutaj pani przewodnicząca mówi i państwo mówicie, mamy utrudnione, bo my musimy to wszystko przez powiat załatwiać. Czyli ja uważam, że jeżeli państwo taką zgodę wyrazicie, będziemy ulicę na sezon przygotowywać, czyli chcemy wprowadzić elementy małej architektury, odpowiednio ją ukwiecić i organizacja ruchu i to wszystko już będzie w naszych rękach. Będziemy sami o tej ulicy decydować. Także panie przewodniczący, jeżeli państwo pozwolicie, to na komisję kwietniową i potem na sesję kwietniową zwrócę się z projektem uchwały o przejęcie tej ulicy.
Jeżeli państwo pozwolicie, to powiem jeszcze odnośnie tu pytania pani przewodniczącej linii 405. W biurze naszej rady przyszedł dokument rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 405 na odcinku Szczecinek-Słupsk, Ustka wraz z przebudową układu torowego na stacjach Słupsk-Ustka. Można się z tym zaznajomić. Rozmawiałem również z dyrektorem eksploatacyjnym ze Szczecina, jak on widzi ten projekt rewitalizacji tej kolei. Powiedział w ten sposób, że będą dwie mijanki, to znaczy jedna w odległości między Szczecinkiem a Słupskiem i druga między Słupskiem a Ustką. Moje pytanie było, czy będzie elektryfikacja tej kolei. Oczywiście stwierdził, że nie, ponieważ nie są w stanie utrzymać takich kosztów, jakie ten projekt wymagał. W związku z tym tylko to, co proponował i państwo dostaliście te dokumenty, tą linię jednotorową, która prowadzi w rejonie tego stawku tam za Kościelniaka. Natomiast ten wąs drugi, jak to kolokwialnie mówią, do portu powiedział, że w ten projekt nie wchodzi. Natomiast, bo to są duże pieniądze i te dwie rzeczy, jak poprowadzenie tego toru do portu, jak również elektryfikacja, powinny podlegać do projektu ministerialnego. Tyle stwierdził. Teraz na spotkaniu, co byliśmy jeszcze u pana starosty, również odnośnie czerwonej szopy, decyzja jest przesunięta tylko o jeden miesiąc. To, co pan burmistrz był uprzejmy powiedzieć, to jest czas na to, żebyśmy po prostu mieli kontakt z panem marszałkiem i sprawę wyjaśniali. Państwo sami wiecie, przypomnę tylko, jak mieliśmy problemy z dojazdem karetki ulicą Kopernika. Chcieliśmy kiedyś w pewnym momencie, ponieważ prędkości tam były duże, położyć spowalniacz. Niestety, zgodnie z procedurą, jaka obowiązuje tam przejazdu karetek, nie mogliśmy tego założyć. to jeżeli na tak szerokiej ulicy, tak, gdzie ta karetka do szpitala dojeżdżała, ta karetka była w pełni, mogła wyprzedzać, szerokość ulicy pozwalała na ten ruch, natomiast nie wyobrażam sobie tego ruchu karetki właśnie w tym rejonie, tak jak pan burmistrz powiedział, starówki. Tym bardziej, jak państwo wiecie, jest również propozycja, tu pan burmistrz przedstawiał nam projekty planu zagospodarowania sezonowego ulicy Marynarki Polskiej. Tam będą ogródki, wystawy towarów, tak dalej, tak dalej. No, bardzo ciężko sobie to wyobrażam, jak to mają być. Choć jednak pan starosta też ma ten orzech do zgryzienia, że obie chciałby przejąć i to jest taka zamiana. Dyskutowaliśmy jeszcze kwestię, że do dnia dzisiejszego również tam stacjonuje karetka, ale wodna, tak? I ona te jakby warunki spełniała. Z tym, że on mówi, projekt jest szerszy, że oni taką wizję mają, a dokładnie pan dyrektor ze Słupska pogotowia, że na dwa stanowiska na karetki stałe. Dlatego tu mamy te 30 dni dostaliśmy, a to jest zobligowane tym, że starostwo wystąpiło, to znaczy dyrektor ma wystąpić pogotowia o środki unijne na, że tak powiem, uporządkowanie tego obiektu, wyremontowanie. I tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Jeżeli chodzi jeszcze o ulicę Wczasową na spotkaniu, dodam, byliśmy z panią wójtową, pan burmistrz również temat podjął, co dalej, jak będzie współpraca po przejęciu tej ulicy. Oczywiście to są dwa, że tak powiem, podmioty samorządowe i nawet wyszliśmy, pan burmistrz zadał pytanie na przykład oświetlenie, czy to miasto będzie płaciło, czy wspólnie. I pani wójt jest na, tak jak do granicy, mówi, system oczywiście techniczny do opracowania będzie za to oświetlenie, utrzymanie tego odcinka swojego płaciła. Także tu widzę współpracę bardzo dobrą z panią wójt, jak również poparła nas w przejęciu, że tak powiem, mostu w Koszarach, prawda, też Zubrzyckiego też nas poprze i tak dalej. Dalej, odnośnie linii 405 zapytaliśmy, czy również będzie brała udział w tej inwestycji, przynajmniej dla niej. To chodziło nam o stację tam w Harnowie, czy tu tak zwana Mokrzyca dawna, tu wodnica. No, powiedziała prawdę. Ona nie jest zainteresowana tym, ponieważ odległość osiedla czy wioski od torów jest około 2 kilometry, także, ale będzie nas wspierała jako miasto, prawda? I tu uważam, panie burmistrzu, odnośnie kolei 405, dobrze by było, żeby z pozostałymi samorządami, a dokładnie z panią wójt gminy Kępic, prawda, oczywiście Słupskiej i tak dalej, żebyśmy razem wystąpili właśnie, żeby podnieść ten standard tej kolei, o tą elektryfikację tej linii oczywiście i uważam, że takie wspólne pismo by było no dobre, żeby to wystąpić, a nie pojedynczo jako samorząd. Bo jak ja zauważyłem, panie burmistrzu, że nie dość, że w rejonie Trójmiasta panuje tak, co myśmy to przyjęli kolokwialnie, historia tak zwanego cyrkla, ale tam się gminy łączą, tak, i występują jako całe. My również powinniśmy to samo zastosować, bo w pojedynkę teraz kończą się te wszystkie rozdania funduszy, to naprawdę nie damy rady. Także pan burmistrz, szanowni państwo, naprawdę wykonuje sprawę merytoryczną, pyta, dojeżdża, jak państwo wiecie, również i w Warszawie był w sprawie portu. Także tu jest praca, za co należałoby się panu burmistrzowi podziękowanie. Ale myślę, trzeba na zewnątrz występować. Tu jeszcze z jedną inicjatywą się zgłoszę, ale to już powiem w pracy Rady. Też powinniśmy mieć wsparcie samorządu, a temat powiem tu w informacji Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Proszę pani przewodnicząca Czaplińska, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, ja mam pytanie tak, tego typu jeszcze odnośnie kładki. Odnośnie kładki. Czy w momencie przekazania kładki była przekazana również DTR-ka, czyli dokumentacja techniczno-ruchowa? I czy osoba obsługująca stosowała się do zaleceń zawartych w tej dokumentacji? To jest, bo z tego, co tam czytałam, elementy naprawy kładki, no to jest bardzo ważna ta dokumentacja. Czy to było stosowane? To jest jedno moje pytanie. Następne pytanie, to jest 21 marca, spotkanie ze stowarzyszeniami w sprawie imprez w sezonie. Tu mam pytanie, czy, bo wszyscy zawsze mówimy głośno, że jesteśmy nastawieni na turystykę prorodzinną. Czy w programie były ujęte, są ujęte na ten rok imprezy dla rodzin? Bo chcę zauważyć, że w ubiegłym roku takich imprez było niewiele. Nie dało się ich zauważyć. Więc jeżeli nastawiamy się na rodziny z dziećmi, to imprezy powinny również być pod tym kątem organizowane. I trzecie moje pytanie odnośnie wczasowej. Wracam do tej wczasowej, ale inny temat chcę poruszyć. Miejsc postojowych. Moim zdaniem jest ich wystarczająco, ale moje pytanie jest tego typu. Jak proporcjonalnie mają się miejsca postojowe do ustawy o uzdrowiskach? Chodzi o konkretnie w paragrafie 38a, jest zawarty procentowo. Ile może być miejsc postojowych, parkingowych na ulicy w strefie A? Bo cały czas nie zapominajmy, że ulica Wczasowa jest ulicą spacerową i znajduje się w strefie A. Nie jest to ulica przeznaczona typowo do ruchu. Ona spełnia zadania spacerowe i jest dojazdową ulicą do ośrodków czasowych. Dziękuję.
Przerwa.
Proszę, panie burmistrzu.
Proszę państwa, jeżeli chodzi o kładkę, ja państwa informowałem, my nie otrzymaliśmy instrukcji obsługi. Czyli w tej chwili może być taka polemika, do czego my byliśmy zobowiązani i w oparciu o co. Dlatego ja powtarzam, sprawa jest tak w tej chwili już zawiła z punktu widzenia wzajemnych pretensji i roszczeń. Proszę mnie zrozumieć, byłem daleki od tego, bo zdaję sobie sprawę, że to będzie procedura długotrwała. Ale w tej chwili jedynym takim najbardziej chyba realnym rozwiązaniem to jest zdecydowanie się na arbitraż sądowy i przecięcie tego wszystkiego. Bo w przeciwnym wypadku będziemy w tym pacie tkwili. Ewentualnym rozwiązaniem będzie jeszcze ten Instytut Budowy Drogi Mostów, jeżeli z nadzorem budowlanym ustali sposób uruchomienia tej kładki gwarantujący jej przekazanie do eksploatacji do 30 czerwca, bo to jest warunek. Bo nam zależy na sezonie, czyli chcielibyśmy, żeby do sezonu ta kładka normalnie funkcjonowała. Jeżeli to będzie możliwe, to ja na takie rozwiązanie pójdę. Natomiast jeżeli powiedzą, że nie ma takiej możliwości, to proszę państwa, nic innego nie zostaje, żeby nas rozsądził wszystkie te strony, które są w tym całej kładce zaangażowane, arbitraż sądowy. Jeżeli chodzi o imprezy sezonowe, proszę państwa, spotkaliśmy się ze stowarzyszeniami, gdyż poprosiliśmy o ich udział w tych imprezach, które robimy nie tylko dla turystów, ale i również dla mieszkańców. Jakie to są imprezy? Chcielibyśmy, żeby tradycyjnie był to blok imprez związany ze świętami majowymi, czyli 1-3 maja. Żeby to nie była impreza tylko organizowana na OSIR-ze przez OSIR, tylko chcielibyśmy, żeby to była impreza już o charakterze szerszym, czyli tutaj Wydział Promocji jest tym liderem. Czekamy, sami proponujemy, czekamy również na sugestie od stowarzyszeń, chcemy to obudować w szereg imprez skierowanych tutaj głównie do mieszkańców i do osób przebywających w tym czasie w mieście. Następny blok to jest imprez skierowanych dla dzieci i młodzieży. W tym roku to będzie 3, 4, 5 czerwca. Będą to imprezy skierowane do dzieci i młodzieży i również tutaj poprosiliśmy stowarzyszenia, żeby się włączyły, żebyśmy maksymalnie to uatrakcyjnili i opracowali. Następnie Dni Morza, czyli święto w granicach 24-25 czerwca. Jest to co prawda robione razem z Dwumiastem, ale chcielibyśmy, żeby jako my, jako miasto, przygotować również formę atrakcyjną dla mieszkańców, dla rodzin, to co pani tutaj wspomina, pani radna, i również dla turystów. Następnie taki blok to jest nasze święto, czyli 15 czerwca. Chcemy rozpocząć przynajmniej dzień lub dwa dni wcześniej. Jest to tak zwany nie święto ryby, tylko dorzynki rybne. Dziękuję panu naczelnikowi. Mamy dorzynki rybne i chcemy te dorzynki, żeby one trwały nie jeden, ale przynajmniej dwa dni. Nie, żeby to nie była impreza jedno czy dwugodzinna, ale żeby to były przykładowo dwa dni różnych zabaw, form rekreacji dla tutaj głównie mieszkańców, tutaj turystów, no bo to jest w środku sezonu. Pani Mario, chcemy zaproponować, nie wiem czy to zostanie przyjęte, ale myślę, że w tak wstępnych analizach chcielibyśmy taką formę głównie skierowaną już wtedy do mieszkańców zaproponować w połowie września. to by było takie zakończenie lata, byśmy to nazwali, imprezy. I tutaj by był taki festyn rodzinny, imprezy związane z różnymi formami rekreacyjno-sportowo-zabawowymi, skierowanymi głównie do mieszkańców, czyli pod hasłem żegnamy lato, pożegnanie lata. I wszystko to, co będzie robione. Uniwersytet Trzeciego Wieku złożył w budżecie obywatelskim projekt turnieju między Uniwersytetami Usteckim i Słupskim. Wiem, że panie bardzo mocno do tego podeszły organizacyjnie. Chcą to realizować pod koniec maja. Będzie ten turniej odbywał się u nas na Osirze. Będzie to również forma otwarta, forma zabawy, forma rekreacji skierowana do mieszkańców. Czyli tutaj nie ma jeszcze stałego scenariusza, to są wszystko imprezy płynne. W tej chwili ustaliliśmy tak, że będzie rada programowa, liderem to jest Wydział Promocji. Zapraszamy wszystkie stowarzyszenia ze swoimi propozycjami, ze swoimi inicjatywami. Ja również zasugerowałem, co prawda tam kilka osób miało do mnie pretensje, że stowarzyszenia będą miały wreszcie możliwość wykazania swojej aktywności. A to będzie przecież przez państwa później oceniane, chociażby przy tak zwanych grantach, które są dzielone, co niektórzy się obrazili, ale no, wolę powiedzieć prawdę, jaka jest, a nie udawać, że tego tematu nie ma, no bo przecież jeżeli stowarzyszenie działa w sposób bardzo hermetyczny, zamknięty, nie wychodzi na zewnątrz, no to trudno później, żeby się zwracało do nas, do mieszkańców, do miasta, żebyśmy my ich doceniali w formie grantów, prawda? Czyli mają w tej chwili te imprezy, mają możliwość wykazania się, mają możliwość pokazania swojego stowarzyszenia, mają możliwość autoreklamy, czyli mogą po prostu nawet zachęcić innych mieszkańców, żeby wstąpili do danego stowarzyszenia i czynnie działali. Myślę, że to powoli zaskoczy i będziemy z tego wspólnie wszyscy zadowoleni. Jeżeli chodzi o miejsca postojowe, ulica Wczasowa była właśnie projektowana z tym wszystkim, co pani przewodnicząca powiedziała, czyli było to uwzględnione miejsca parkingowe z wymagami odnośnie strefy uzdrowiska, dlatego tych miejsc parkingowych tam jest tylko tyle na tej ulicy, a nie więcej, bo po prostu więcej tam nie może być. My przygotowujemy w tej chwili koncepcję. Myślałem, że będzie na tej komisji, ale nie omawialiśmy jeszcze tego. W kwietniu to państwu przedstawimy, jak chcemy miejsca parkingowe na sezon letni przygotować. Trwają rozmowy również z właścicielami nieruchomości przy ulicy Wczasowej, tych niezabudowanych. Istnieje tam przynajmniej część szansy, że na jednej z nich zlokalizowalibyśmy taki parking i na tym miejscu można by było tam samochody, nie na ulicy Przasowej, tylko wjeżdżać na ten teren i tam samochody zostawić. A jeżeli by się to nie udało, to na obrzeżach będziemy tu przygotowywać miejsca parkingowe. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę pani przewodnicząca.
Parkingów, panie burmistrzu, się odniosę. Nie można w strefie A robić parkingów. Tak, ustawa, więc no. To jedna, i odnośnie tej dokumentacji technicznej, no to w takim razie jest wina wykonawcy, że nie przekazała i tutaj należy ich rozliczyć za to. Bo to nie jest już wina użytkownika, że pewnych jakichś tam nie użył metod, żeby zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami jakieś poszczególne elementy, tylko wina wykonawcy, bo obowiązkiem wykonawcy jest dostarczyć po zakończeniu prac taką dokumentację.
Dziękuję bardzo. Proszę pan przewodniczący Mecz.
Pan musi chociaż kilka słów powiedzieć.
Już skończył pan naczelnik?
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Szanowni panie przewodniczący, państwo radni, jeszcze krótko w nawiązaniu do wypowiedzi pana burmistrza a propos imprez dedykowanych, skierowanych do rodzin z dziećmi, to chciałem jeszcze dodać, że w tym roku poza tymi dużymi imprezami, które będą się odbywać każdy tydzień wakacji, chcemy również wespół z innymi jednostkami działającymi na terenie miasta organizować atrakcje w każdy dzień tygodnia i w tym roku wyjątkowo w każdy dzień tygodnia turyści będą mieli imprezy wypełnione przez miasto. W każdy poniedziałek sezonu dla najmłodszych, dla dzieci odbędzie się na promenadzie bezpłatne przedstawienie teatralne w wykonaniu Teatru Władca Alek ze Słupska. we wtorek tradycyjnie, bo to się sprawdziło, turyści będą nieodpłatnie oprowadzani po Ustce przez pana Marcina Barnowskiego, czyli wtorki z przewodnikiem. Środy należeć będą do Domu Kultury, który zapewni atrakcje dla rodzin z dziećmi. W czwartki z kolei planujemy organizować tak zwane sportowe czwartki, czyli tutaj pan dyrektor Podlewski i OSIR będzie organizował imprezy sportowe. Natomiast w każdy piątek będą występy muzyczne Ustczan pod hasłem Ustrzanie turystom, tak właśnie, żeby nasi uzdolnieni mieszkańcy również zaprezentowali swoje talenty. Oprócz tego te duże imprezy, które będą organizowane w każdy weekend, więc pani radna, na pewno celujemy w ten target, bo wszystkie badania pokazują, że do Ustki przyjeżdżają zwłaszcza rodziny z dziećmi i to właśnie z myślą przede wszystkim o nich organizować będziemy imprezy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę pan przewodniczący Nycz, proszę uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, do tematu, który już pan poruszał, ale chciałbym się dopytać. Ulica Wczasowa, chodzi mi już nie o te ciągi komunikacyjne, o ulice, tylko o tereny zielone, które zostały bardzo zniszczone przez firmę, która remontuje Wczasową. Czy ona ma to też w zakresie naprawy? Bo rozumiem tutaj, tak jak w informacji jest podane, wszystkie prace zostaną zakończone i ulica zostanie w całości przekazana do użytkowania, ale chodzi o tereny zielone, bo tutaj mieszkańcy zwracają, że zostały bardzo te trawniki i tereny zielone zniszczone w trakcie inwestycji. Czy to też wchodzi w ten zakres prac? Jeżeli nie, czy to będziemy my, czy to w jakiejś innej formie macie Państwo umowę podpisaną co do niwelacji tych uszkodzeń? Druga rzecz to szynobusz, o którym Pan mówił, to wpisuje się w temat, który został kiedyś niestety przez Słupską Radę Miasta zniszczony. To jeszcze było za prezydenta Koblińskiego, czyli ta Słupska Kolej Morska, w którą chciało wejść również Centrum Handlowe Jantar. Współfinansować, również pociągnąć tą nitkę do centrum. Czy to jest brane pod uwagę, żeby powrócić do tej koncepcji? Również TH Jantar, które mówię, no, mógłby być jednym z partnerów i współfinansować jej funkcjonowanie, nie tylko samorządy. To ta rzecz, skoro już poruszyliśmy temat pogotowia, to mam pytanie może tutaj bardziej do radnych, do pana przewodniczących komisji. Temat mamy krótki, czas mamy krótki, bo miesiąc czasu dostaliśmy tak naprawdę, na ten jest odłożony ten projekt przekazania. Czy może na komisjach, czy budżetowo-gospodarczej, czy polityki społecznej powinniśmy poprosić pana dyrektora pogotowia, jak i również naszych radnych powiatowych, aby przybyli na komisję i przedstawili nam swoją wizję, jak widzą, jak będą w tym temacie głosowali, ponieważ tu chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo mieszkańców i Wczasowiczów. Tak jak tu już zostało powiedziane, nie będę powtarzał, nie jest to lokalizacja, która sprzyja bezpieczeństwu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę pan burmistrz.
Powiem te następne pytania. Jeżeli chodzi o szynobus i Jantar, proszę Państwa, oczywiście my jesteśmy jak najbardziej za, natomiast to jest już decyzja władz miasta Słupska. No nie ukrywam, pan przewodniczący wie o tym dość dobrze, bo byliśmy na tej radzie prezydenta Słupska, gdzie tam akurat ten temat, nie wiem z jakiego względu, ale nie cieszy się jakimś tam wielkim ich zainteresowaniem. Natomiast taki partner, to co pan przewodniczący Nycz powiedział, służyłby również, pomógłby nam chyba wspólnie sfinansować funkcjonowanie, kursowanie tego szynobusu, czyli koszty, które poniosłyby te nasze samorządy, byłyby odpowiednio niższe. Ja ten temat będę sygnalizował, ale proszę mnie zrozumieć, no tutaj służb musi powiedzieć, że chce to. Jeżeli chodzi o pomoc i rozmowę tutaj na komisjach w sprawie pogotowia, to ja bym Państwa prosił, żeby to nie była tylko moja wizyta u marszałka, ale rzeczywiście, żebyśmy się spotkali tutaj może z dyrektorem pogotowia, żeby ten temat omówić i żeby uzmysłowić dyrektorowi, jak w tej chwili wygląda organizacja ruchu w tym rejonie miasta. A teraz jeżeli chodzi o tereny zielone i ulicę Wczasową, pana Mellera poproszę.
Proszę pan naczelnik Meller, proszę uprzejmie.
Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, faktycznie są do poprawki jeszcze tematy związane z uporządkowaniem terenu otaczającego ulicę Wczasową. Wynika między innymi z tego względu, że mieliśmy poważne uwagi w stosunku do odkarpowania gruntu przylegającego bezpośrednio do chodników oraz innych pasów ruchu. Wykonawca miał na nowo odkarpować zgodnie z profilem wykazanym w projekcie budowlanym oraz obsiać te obszary trawą, co zostanie w ciągu najbliższych 2 tygodni wykonane. Między innymi ta usterka zostanie w najbliższym czasie zlikwidowana. Innym tematem są dodatkowo uporządkowanie terenów znajdujących się na zapleczu tych wykonanych nowociągów. Między innymi tematy pewnej rekultywacji obszarów leśnych oraz wyczyszczenie ich po prostu z odpadów komunalnych, które tam w tym momencie jeszcze są, o czym wiemy. Te wszystkie elementy zostaną wychwycone w trakcie, może jeszcze w tym tygodniu zorganizuję spotkanie pierwsze w tym zakresie. W przyszłym tygodniu planowaliśmy pewny termin spotkania z wykonawcą w tym temacie. Natomiast jest problem obszarów, które były wykorzystywane przez wykonawcę, obszarów prywatnych, tak, które w tym momencie niestety leżą całkowicie po jego stronie oraz po stronie osób prywatnych, do których te obszary należą. Także w tym momencie my będziemy nakłaniać ich, aby przed sezonem te tematy także zostały uregulowane. Mam świadomość tego, że wykonawca ze swojej strony między innymi wyrówna pewnego rodzaju place składowe i wywiezie to, co w tej chwili tam składuje przed sezonem, natomiast ewentualna forma zagospodarowania tych obszarów, tych przestrzeni całkiem sporych powierzchniowo w postaci trawnika bądź też innej formy zagospodarowania niestety będzie leżeć już po stronie tych prywatnych właścicieli. Tutaj będziemy starać się, aby przed sezonem ten temat został uporządkowany albo w kierunku, tak jak wcześniej było to stwierdzane, ewentualnego wykorzystania tych przestrzeni pod parkingi, gdyby istniała taka możliwość, albo w kierunku jakoby zabezpieczenia tej blizny w postaci przynajmniej obsiewu trawą, aby przed sezonem zdążyły nam się te obszary zabliźnić i zazielenić, aby po prostu nie wyglądały jak plac budowy. Dziękuję.
Chciałem jeszcze dopowiedzieć odnośnie tej kolei morskiej. Szanowni Państwo, jak to Pan Burmistrz był uprzejmy wspomnieć, stawiałem ten wniosek na Radzie Prezydenckiej Słupska. Oczywiście Pan Prezydent spisywał wszystkie wnioski samorządów i również nasz ten wniosek napisał. Ale jak doszło później do zamknięcia wszystkich tematów i ułożenia priorytetów, no to niestety ten wniosek znalazł się gdzieś w drugiej dziesiątce. Mimo że wsparcie było również przedstawicieli Rady, znaczy ambasady Szwecji, bo stwierdzili, że na projekty, na komunikację zbiorową jest większa szansa dostania pieniędzy niż na różne inne środki, prawda, do komunikacji. Nie wiem dlaczego takie jest, po prostu w ten sposób słup stawia. To tak jak wspomniał Pan Przewodniczący Nycz, również to było poruszane i w poprzedniej Radzie oczywiście Rada Miasta Słupska odrzuciła. Natomiast Rada Miasta Uski poparła ten projekt, tak? Bo uważam, tak jak Państwo również i Pan Burmistrz, że każda nitka komunikacyjna do naszego miasta jest istotna ze względów turystycznych i również rozwiązanie tak zwanych ciągów komunikacyjnych dla mieszkańców. Dlatego się dziwię. A priorytety, jak Państwu tu wspomniałem, są na transport zbiorowy. Nie wiem, czy tak jest lobby ludzi, którzy po prostu zawiadują komunikacją samochodową na relacji Uska-Słupsk, a wiemy, jaką stan drogi mamy. Takie podejrzewam takie działanie, bo innego nie widzę. Skoro są możliwości uzyskania środków zewnętrznych, właśnie to są priorytetowe, tak? Jest koncepcja miast i gmin, żeby to rozwiązać. Dalej była koncepcja, przypomnę Państwu, jak to miało wyglądać, że zakupy w Jantarze, później miejsce przesiadkowe przy dworcu, żeby zabrać z centrum miasta, następnie w Słupsku i poprzez strefę, gdzie ludzie pracują, do strefy wypoczynku do naszego miasta. Takie te węzły miały tu być ustanowione do realizacji. To by rozwiązywało cały problem. Przypomnę Państwu, że jak to mówią kolokwialnie za Niemca, również był tak zwany dworzec brzozowy z lewej strony w porcie. Także to było realizowane. Oprócz tego były w tym projekcie kolei morskiej takie plany jak możliwość przewozu również rowerów, prawda, i sprzętu sportowego od razu do portu, tak? Żeby stamtąd ci turyści mogli to sobie rozładować i po prostu korzystać z naszej infrastruktury w mieście. I tak to miało wyglądać. Proszę Pana Radny Bednarczyk, proszę uprzejmie.
Panie Burmistrzu, spotkanie z naczelnikami wydziałów. Punkt drugi. Ustalono, że do sezonu letniego powinny zaistnieć przy ulicy Wczasowej elementy małej architektury. Ja zadaję pytanie, czy na innych ulicach zrewitalizowanych niedawno też będą takie elementy, czy zaistnieją takie te elementy? Dziękuję. Chodzi mi o sprzymierzeńców, o takowym.
Proszę, panie burmistrzu.
Proszę państwa, jeżeli chodzi o czasową, przypomnę, to jest wszystko aktualne pod warunkiem, że my tą ulicę przejmiemy, czyli że państwo wyrazicie zgodę na sesji kwietniowej i wtedy ruszamy. Temat, jeżeli chodzi o przygotowanie miasta do sezonu, poprawę estetyki miasta, zajmuje się tym pani architekt, pani Małgorzata Bugajewska. Taki plan będzie przygotowany, państwu również przedstawiony. Myślę, że jest szansa, żeby na Komisji Budżetowo-Gospodarczej w miesiącu kwietniu państwu to przedstawić i wtedy, panie Andrzeju, również będzie odpowiedź, co z innymi ulicami i w jakiej formie one będą przygotowane do sezonu.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny Bednarczyk? Nie? Lista już się wyczerpała. W związku z tym, szanowni państwo, przystępujemy do punktu trzeciego. Informacja z pracy Rady między sesjami. Otrzymaliście państwo informacje na piśmie, jak pracowały poszczególne komisje stałe Rady Miasta. Chciałbym tu odczytać pewne dokumenty, które wpłynęły do biura Rady. Wpierw chciałbym się zwrócić do państwa radnych. Rozpoczęła pracę Komisja Statutowa Rady Miasta i w związku z tym pan przewodniczący zwrócił się do mnie, żeby przekazać państwu taką informację odnośnie, jeżeli państwo macie jakieś uwagi, wnioski odnośnie statutu miasta, artykułów, zapisów, prosił o pisemne lub mailowe dostarczenie tych informacji do 31 maja 2016 roku. O taką informację prosił pan przewodniczący. Tak. Proszę teraz, przyszedł wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Proszę Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Proszę o odczytanie panią przewodniczącą Cerkowską. Proszę bardzo.
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym. Przewodniczący sędzia WSA Wanda Antończyk. Sędziowie sędzia WSA Jolanta Górska. Sędzia WSA Janna Guść. Protokolant starszy sekretarz sądowy Agnieszka Pazytkiewicz. Po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2016 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy ze skargi Włodzimierza Podrucznego na uchwałę Rady Miejskiej w Ustce z dnia 29 listopada 2001 roku numer rzymskie 11/68/2001. Bardzo przepraszam panie Pawle, ale nie mogę się skupić. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej z usługami nieuciążliwymi w zbiegu ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Ustce. Stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej działki numer 1969/7 i zasądza od Rady Miejskiej w Ustce na rzecz skarżącego Włodzimierza Podróżnego kwotę 797 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Czyli 797 zł. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o czytanie pisma pana przewodniczącego Nycza.
On lubi to teraz, tak. Burmistrz miasta Ustka, szanowny pan Łukasz Dolubicz-Szeliński, prezes zarządu uzdrowisko Ustka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. To pismo datowane na 15 marca 2016 roku. W odpowiedzi na pana pismo z dnia 16 lutego 2016 roku dziękuję za analizę prawną oraz informacje o prawach i obowiązkach gminy miasto Ustka wynikających z ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym oraz ustawy o samorządzie gminnym. Wszystkie te informacje są mi znane i na bieżąco analizowane. W związku z koniecznością realizacji zadań własnych gminy związanym z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, w szczególności w zakresie wskazanym w artykule 46 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym. Odnosząc się do kwestii zrekonstruowania przez spółkę otworu surankowo-termalnego Ustka IGH1 ujmującego do eksploatacji podziemne wody lecznicze, na który powołuje się pan w swoim piśmie, pragnę zauważyć, że otwór ten znajduje się na terenie spółki i stanowi jej własność. Kupując w 2010 roku od Skarbu Państwa udziały w spółce Uzdrowisko Ustka, spółka z OO, zdał pan sobie sprawę z tego, co stanowi majątek tej spółki i jakie wiążą się z tym zobowiązania. Niemniej, mając na uwadze prawidłowy rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz w trosce o dalszy i stały rozwój gminy miasto Ustka jako gminy uzdrowiskowej, informuję, że poddam dalszej analizie poruszoną w Pana piśmie kwestię partnerstwa prywatno-publicznego. Jesteśmy także otwarci na dyskusję w sprawie przejęcia przez miasto Ustka lub spółkę komunalną miasta zarządu nad otworem szlankowo-termalnym Ustka IGH1. Informuję także, że osobą z ramienia urzędu upoważnioną do rozmów ze spółką jest mój zastępca, pan Bartosz Gwóźdź-Prokietowski. W podpisie burmistrz, magister inżynier Jacek Graczek.
Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze prosić pana przewodniczącego o odczytanie tego pisma, które dzisiaj było dostarczone odnośnie Hydronawal, co nam podał tą wiadomość. Proszę bardzo.
Szanowny pan Jacek Graczek, szanowny panie burmistrzu, odpowiedzi na pańskie pismo numer IKOŚ, cały numer, dnia 24 marca 2016 roku informuję jak niżej. Punkt pierwszy. W odniesieniu do uszczegółowienia oferty numer 000790 z dnia 21 marca 2016 roku spółka nie widzi możliwości przedstawienia oferty zawierającej kosztorys szczegółowy ujawniający koszty wszystkich prac ujętych w ramach proponowanego zakresu robót. W ocenie spółki przedstawienie szczegółowego zestawienia wszystkich pozycji składających się na ofertę doprowadziłoby do ujawnienia tajemnicy handlowej spółki i mogłoby ograniczyć jej konkurencyjność w relacjach z innymi wykonawcami i podwykonawcami przy realizacji zleceń w przyszłości. Punkt drugi. W odniesieniu do gwarancji i rękojmi wynikającej z umowy numer IKOŚ 73/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku przede wszystkim pragnę wskazać, iż prace, które wykonać ma Hydronawal spółka z OO w oparciu o ofertę złożoną dnia 21 marca 2016 roku służyć będą jedynie usunięciu uwidocznionych usterek, których wystąpienie wymusiło wstrzymanie eksploatacji kładki. Oczywistym jest zatem, że gwarancja w ramach umowy, którą strony planują zawrzeć w najbliższym czasie, obejmie swym zakresem dokładnie te prace, które wykonane zostaną w wyniku realizacji nowej umowy. Ponadto, z uwagi na to, że kładka była użytkowana w czasie, gdy stwierdzono jej nieprawidłowości, nieprawidłowości jej działania, a w konsekwencji awarię, jest prawdopodobne, że uszkodzeniu bądź ponadnormatywnemu zużyciu uległy także elementy, które nie będą objęte obecnie przygotowywanym planem naprawczym. W konsekwencji nie można wykluczyć, że ewentualnie inne usterki, które wystąpią w przyszłości, w szczególności w zakresie tych podzespołów, jak na przykład mechanizm obrotowy, nie będą objęte ochroną gwarancyjną. Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia będą pomocne. Z pomarzaniem w imieniu Hydronawal wiceprezes zarządu Agnieszka Dobosz.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Następne pismo, które wpłynęło, to jest odpowiedź Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie szpitala. I w odpowiedzi na pana pismo, oczywiście do pana burmistrza Gwóźdź-Prokietowskiego, zastępcy burmistrza miasta Ustka, w odpowiedzi na pana pismo dotyczące przeniesienia oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego z Ustki do Słupska pragnę wyrazić zadowolenie z faktu poparcia przez władze samorządowe miasta Ustka tej idei oraz podkreślenia przez pana burmistrza, że zmiany te służyć będą poprawie funkcjonalności i organizacji szpitala. Jednocześnie wyjaśniam, że za bezpieczeństwo pacjentów Ustki, jak i Słupska, bezpieczeństwo było zawsze moim priorytetem. Z tego względu poziom zakresu usług świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, spółka z o.o., powinien być systematycznie podnoszony. Podkreślić należy, że jest to zdanie, które zgodnie z paragrafem 12 aktu założycielskiego spółki należy do zakresu kompetencji zarządu szpitala. Odpowiadając na sugestie pana burmistrza dotyczące przyszłości budynku pozostałego po przeniesieniu oddziału ginekologiczno-położniczego do Słupska, pragnę zapewnić, że kwestia ta będzie szczegółowo analizowana i każda opinia, a zwłaszcza opinia pana jako burmistrza miasta Ustka jest w tym względzie niezwykle cenna i pomocna. Tak jest odpowiedź na propozycję pana burmistrza. Przypomnę państwu, że pan burmistrz proponował otworzenie oddziałów geriatrycznego szpitalnego, rehabilitacji, oczywiście pozostawienie również oddziału ratunkowego i w tych wolnych pomieszczeniach żeby po prostu dla służby zdrowia jeden ośrodek zdrowia zrobić. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że aktualne obiekty służby zdrowia znajdujące się na terenie miasta są po prostu, nie są właściciele tych, co prowadzą te podmioty, natomiast to są obiekty wydzierżawiane. Także nie ma stałego takiego miejsca. W związku z tym jeszcze przyszło do Rady Miasta pismo Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Wojskowej dotyczące wniosku w przedmiocie zawarcia umowy w ortopedii traumatologii narządu ruchu. Państwo otrzymaliście, ja wysłałem ten dokument. Tu dyrektor zwraca się, że od 2013 roku nie ma lekarza ortopedy i traumatologa, choć sprzęt, który posiada ten ośrodek, w pełni pozwala na prowadzenie przyjęć właśnie w tym zakresie. W związku z tym chciałbym zwrócić się do pana burmistrza, bo tu ten dyrektor zwrócił się do mnie, o wspólne wystąpienie miasta, Rady Miasta i pana burmistrza do przewodniczącego czy dyrektora Narodowego Funduszu w sprawie kontraktu dla tej specjalności. Chciałbym przypomnieć, że w mieście Uska również nie mamy takiego specjalisty. I uważam, że tam, tu pan dyrektor stwierdził, jest poligon, prawda, natowski, przedstawił ile to pacjentów, prawda, że 280 osób miesięcznie, a dodam tylko, że nie należy miasta naszego traktować jako miasta 15-tysięcznego, ponieważ my ten okres rozszerzenia się ilości turystów jest w tej chwili ten okres już prawie 4 miesiące, tak? A dochodzi do sumy w sezonie około 80 tysięcy mamy turystów. I z tego tytułu trzeba to przedstawić panu marszałkowi, jak również z tego, że my jesteśmy tym drugim uzdrowiskiem w województwie pomorskim. Nie ma innego. I dlatego prosiłbym, panie burmistrzu, o zredagowanie takiego pisma. I oczywiście ja zgodnie z wolą Rady i swoimi obowiązkami ze statutu również podpiszę, żebyśmy po prostu razem działali w tym przedmiocie, żeby po prostu ci specjaliści byli. Zwłaszcza, że gabinety są przygotowane do tego. I rozmawiałem również telefonicznie z panem dyrektorem. Mówi, że lekarze również są. Nie trzeba po prostu ich szukać. Są, tylko po prostu nie ma kontraktu. Następne pismo, które przyszło do Biura Rady, Państwo też otrzymaliście, że w imieniu Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Ustka i Ziemia Ustecka proszę, aby przy nadawaniu nazw kolejnych ulic w Ustce zostały wzięte pod uwagę kandydatury usteckich artystów pana Marka Chmieleckiego i pana Witolda Lubinieckiego. Moją opinię Państwo znacie, opinie poszczególnych komisji, które Państwo żeście przegłosowali, też znacie. Uważam, że temat powinien być po prostu przesunięty w czasie i ponownie, jeżeli będą do tego warunki stworzone, będzie miejsce, ponownie Rada pochyli się nad tym wnioskiem. Następny wniosek, który wpłynął, to jest wniosek pani Zofii Zbigniewa Bartuś odnośnie prezentacji koncepcji MPZ Centrum A. Pani mieszkanka stwierdziła, że to skarga, ale uważam, że to jest nie skarga, tylko to jest jakby według mnie wniosek, umowa, uwaga do planu MPZ, który będzie wykładany właśnie tego obszaru. Tu oczywiście pan burmistrz udzielił odpowiedzi pani Bartuś. Myślę, że zgodnie z procedurą, jak plan będzie wyłożony, będą uwagi wniesione i również to będzie dyskutowane na Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Również państwo radni otrzymaliście pismo w sprawie ulicy Wiejskiej. Jak to jest, będzie po prostu traktowane. Pan burmistrz również odpowiedział. To stawało już na Komisji Budżetowej. Chodzi o ulicę Kolorową, Wiejską. Jak Państwo dobrze wiecie, jest tam planowany projekt budowy mieszkań socjalnych. Jak również na Komisji Budżetowej wystąpiłem z takim wnioskiem o możliwość ewentualnie przy realizacji tego planu relokacji spółki ZGK w rejon ulicy Ogrodowej. Uważam, że to miejsce jest bardzo dobre na tego typu działalność, w związku z tym, że tam obok są wodociągi i w przyszłości była kiedyś rozmowa z panem prezesem, wodociągi wytwarzają różne osady, tak, które są możliwe do przetwarzania po prostu do ogrodów. Jak również tu rozmawiałem z panem burmistrzem, powiedział, że również koncepcja relokacji tam by była ciepłowni miejskiej, tak żebyśmy mieli jeden kwartał jakby zamknięty typowe spółki miejskie, a tam byśmy całą przestrzeń na ulicy Darłowskiej tej uwolnili w tym rejonie kolorowej wiejskiej. Nie, że będziemy budowali bloki, place zabaw i tak dalej, a za płotem będą dalej segregacja śmieci. Uważam, cały tą przestrzeń trzeba po prostu otworzyć. Jak Państwo wiecie, tu Pan Przewodniczący Brzuska również zaproponował na następną komisję wizę lokalną w rejonie ZGK, jak również prosiłem Panią Naczelnik od Nieruchomości, żeby też również wizję zobaczyć w rejonie ulicy Ogrodowej. I chciałbym prosić Pana Burmistrza o jego opinię w tej sprawie. Proszę bardzo.
Proszę Państwa, jak najbardziej jestem za, czyli uważam, że już sygnalizowałem Państwu, że w tej chwili chcemy dokonać zmiany w studium uwarunkowań przestrzennych, a w ślad za tym, jeżeli Państwo wyrazicie zgodę, opracować MPZ, który zlokalizuje docelowo miejsce dla naszej ciepłowni, czy dla naszego MPC-u właśnie w okolicach ulicy Ogrodowej, czyli przy spółce Wodociągi Ustka. I tym samym logicznym jest to, co Pan Przewodniczący w tej chwili zgłosił, jestem jak najbardziej za, żeby kolejna spółka komunalna, czyli ZGK, również tam miejsce znalazło. My w tej chwili analizujemy powierzchnię. Jeżeli tylko nie będzie jakichś przeszkód ze względu na wielkość tego terenu, który mamy tam do dyspozycji, a przypuszczam, że nie, to jak najbardziej jestem za tym, żeby wszystkie te spółki komunalne, które no, w jakiś stopniu są uciążliwe i dla mieszkańców, i dla środowiska, żeby znalazły się w jednym miejscu, czyli strefa ochronna dla tych spółek byłaby po prostu wspólna i te spółki między sobą mogłyby też ściśle współpracować i nawet sobie wzajemnie świadczyć usługi w tych tematach, które pokrywają się w poszczególnych firmach.
Dziękuję Panie Burmistrzu. Oczywiście również była wspominana też pomysł Pana Burmistrza, żeby połączyć na przykład obsługi warsztatowe, prawda, wspólnie wszystkich spółek, tak? Jedno miejsce do naprawy sprzętu, samochodów i tak dalej. Nie, że każda spółka ma swoje oddzielne. Także to też jest ekonomiczny pomysł. Z tym, że Panie Burmistrzu, jest jeszcze jedno pytanie, bo kwestia jest taka, jeżeli bo pan prezes spółki już uruchomił jeden z projektów, to znaczy dokumentację. Nie wiem, w jakiej to fazie jest, ale wiem, że tam są też terminy takie, żebyśmy w pewnym terminie jakoś się zgodzili, prawda, na tą relokację i przeprojektowanie tego miejsca. A ja bym prosił, jeżeli można, Panie Burmistrzu, Pana Prezesa, żeby przedstawił, jak z jego strony to wygląda, możliwość w tej chwili, bo ten jakby projekt jest już zaczęty. Chodzi o dokumentację. Czy jest to możliwość relokacji? Jak to wygląda? Tak, proszę bardzo.
Może dajmy czas do najbliższej komisji budżetowo-gospodarczej, bo inaczej mówiąc, chciałbym dokładnie rozeznać możliwości lokalizacyjne, czyli ta powierzchnia, czyli ten teren, który jest przy spółce w tej chwili Wodociągi, jest wystarczający, żeby zlokalizować tam i KRK, i ZGK. Jeżeli będzie opinia pozytywna, że tak, że nie ma tam żadnych przeszkód, to wtedy byśmy przystąpili do tego drugiego etapu. Już konkretnie analizowali harmonogram realizacji tych zamierzeń. Po dzisiaj nie mam jeszcze jednoznacznej odpowiedzi, czy powierzchniowo zmieścimy tam te trzy spółki.
Rozumiem.
Bo głównie tutaj KRK musi mieć odpowiednią ilość miejsca i teraz ZGK by musiał się wkomponować w tą pozostałość terenu, która tam jeszcze jest.
Ja tylko to pytanie stawiałem dlatego, że jest termin pewnych projektów, Panie Burmistrzu, o ile wiem, do 10 kwietnia trzeba by było się opowiedzieć. Także komisja, która będzie 18, to już troszeczkę jest jakby poza czasem, dlatego o tym mówię, bo to jest projekt, który może być dofinansowany, dlatego już decyzję przynajmniej tak z tego, co się tu orientuje, dlatego chciałem spytać Pana Prezesa.
To trzeba
czym jest
to po prostu realizować. Jeżeli to jest temat, który jest do 10 kwietnia, to trzeba realizować w takiej formie, jak jest. Oczywiście tutaj głos decydujący będzie miał prezes i Rada Nadzorcza ZGK, ale bo my w takim krótkim horyzoncie czasowym na pewno tego nie jesteśmy w stanie zrealizować.
Dziękuję bardzo. Więcej tu już ja nie mam dokumentów, Szanowni Państwo. W związku z tym przechodzimy do czwartego punktu, interpelacji i zapytania radnych. Proszę uprzejmie Państwo radni. Proszę, pan radny Wilczyński. Nie, interpelacje.
Panie Burmistrzu, ja mam trzy pytania.
Pierwsze,
pierwsze pytanie, chciałbym się dowiedzieć, jaki jest obecnie stan prawny, bo na komisji pani skarbnik mówiła, że odzyskaliśmy VAT z działek z czasowej. Natomiast jaki jest stan prawny tych działek i Żurawika? Czy coś się już rozwiązało? W jakiej to jest po prostu teraz, na jakim etapie. Drugie pytanie, chciałem zapytać, jak jest zabezpieczona prawnie interesy miasta, jeżeli chodzi o ulicę Wczasową. Pan burmistrz powiedział, że wkrótce firma Strabag zejdzie z tej ulicy i no, domyślam się, że będzie odbiór ulicy. I teraz już powoli zaczynają się takie chodzić głosy, że jest pełno usterek. Jak to będzie zabezpieczone? Czy po prostu państwo, jak będą dbali o to, czy firma to naprawi, nie wiem, w ramach gwarancji, czy w jakiś inny sposób? I trzecie pytanie. Chodzi mi o budowę rafy. Po tej budowie zostały wielkie zwały piachu na plaży, gdzie nie jest możliwe po prostu zejście do tej plaży. Czy i kiedy będzie to uporządkowane tak, żeby zejście było bez żadnych przeszkód? Ja nie mówię, chodzi mi głównie o osoby niepełnosprawne, ale to nie tylko o to chodzi, bo i osoby zdrowe mają tutaj problem z zejściem z tej skarpy, bo to jest niemalże skarpa na plaży. Kiedy zostanie to uporządkowane? Dziękuję bardzo.
Proszę uprzejmie pana burmistrza o odpowiedź.
Stan prawny, jeżeli chodzi o te działki przywczasowe i Żurawik, tam się nic nie zmieniło. Cały czas, jeżeli chodzi o Żurawik, sprawa jest w sądzie cywilnym i czekamy na rozstrzygnięcie sądowe, czyli żeby ustalił, kto jest właścicielem, czy my, czy firma ta, która twierdzi, że to jest jej własność. Jeżeli chodzi o Wczasową, została ta sprawa, tak jak już Państwu informowałem, wycofana z sądu kasacyjnego i w tej chwili, panie Bartku, czy pan ma informacje jakieś dodatkowe od pani Tyburskiej? Bo nie. Poproszę tutaj mojego zastępcę, żeby powiedział, jakie są ustalenia, bo pani Tyburska to prowadzi i pani radca.
Proszę uprzejmie, pan burmistrz Guś-Proketowski.
Szanowni Państwo, jeśli chodzi o kwestię ulicy Wczasowej, to według informacji od pani mecenas Tyburskiej, która jeszcze tutaj prowadzi tę sprawę, to w ciągu najbliższych 3 tygodni powinniśmy wspólnie razem z przedstawicielami MK Technologii udać się do notariusza i tam przedstawić zgodne oświadczenie w tym temacie dotyczące właśnie rezygnacji tutaj i oświadczenia ze strony MK Technologii, że nie rości sobie żadnych praw w związku z tymi rozstrzygnięciami, które zaistniały, ponieważ jak Państwo wiedzą, miasto Ustka wycofało swój pozew w sądzie najwyższym, co oznacza, że sąd tutaj wieczystoksięgowy będzie mógł uporządkować sprawę w księdze wieczystej tej działki i w związku z tym będziemy mogli sprzedać. Taka jest informacja ze strony pani mecenas, że w ciągu najbliższych 3 tygodni powinno to nastąpić.
Dziękuję bardzo. Proszę panie burmistrzu.
Tematy, jeżeli chodzi o wczasową musterki, to poproszę pana Mellera, chociaż nie wiem skąd ta informacja, że tak dużo jest tych usterek, bo z tych informacji, które ja posiadam, jest niezbyt dużo, ale poproszę pana Mellera, żeby przedstawił informację.
Proszę pan naczelnik Meller, proszę uprzejmie.
Drodzy Państwo, tak jak wcześniej powiedziałem, w ciągu najbliższych 2 tygodni będzie co najmniej jedno spotkanie wykazujące te usterki. Potem będziemy jeszcze ponawiać kolejne spotkania, aby potwierdzać ich usuwanie. Natomiast jak wygląda temat związany z okresami gwarancji, jeżeli chodzi o realizowane inwestycje? My jako Wydział IKIEŚ zakładamy, aby co najmniej raz w roku w okresie obowiązywania gwarancji taki przegląd gwarancyjny był wykonywany przez nasz Wydział przy udziale wykonawcy i w tym momencie usterki będą wykazywane zawsze co najmniej raz do roku po okresie zimowym, wtedy gdy ewentualnie pewnego rodzaju deniwelacje następują najczęściej, były one poprawiane w przypadku każdej naszej inwestycji. Tak jak w przypadku innych inwestycji, w tym momencie gwarancja na ten obiekt wynosi 5 lat, potem mamy jeszcze okres rękojmi, także w tym momencie z tych swoich praw będziemy korzystać, natomiast mam nadzieję, że w ciągu najbliższych 2 tygodni wszelkiego typu usterki w przypadku ulicy Wczasowej zostaną usunięte. Także mamy czas do 15 kwietnia, tak jak wcześniej wspomniał pan burmistrz, wydaje mi się, że to jest jak najbardziej do osiągnięcia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę panie burmistrzu.
Ja chcę powiedzieć jeszcze jedno. Ja uważam, że współpraca z firmą Strabag, z tego krótkiego doświadczenia, które mam, to jest naprawdę znacznie lepsza niż z pozostałymi inwestorami. Dlatego
Firma działa bardzo elastycznie, praktycznie nie mówi nie, bo nie, tylko ustosunkowuje się do każdego tematu i podchodzi bardzo, bardzo elastycznie. Ja chcę jeszcze raz podkreślić, że gdyby nie takie podejście firmy Strabag, my tego remontu tej ulicy, modernizacji tej ulicy nie skończylibyśmy. Bo my wpadliśmy przecież w bardzo poważny problem z tą kanalizacją deszczową. Każda inna firma prawdopodobnie po sądach by z nami się ciągnęła i byśmy sobie wzajemnie udowadniali, kto ma to robić, za jakie pieniądze i jak to robić. Z firmą Strabag udało nam się załatwić w ramach porozumienia, w ramach ugody przedsądowej. Doszliśmy do wniosku, uzgodniliśmy to i ta firma po prostu no jest chyba jedna z nielicznych, która to, co ustali, obojętnie czy to w formie pisemnej, czy ustnej, praktycznie się z tego wywiązuje, realizuje. Czyli nie trzeba do tego wracać, nie trzeba przypominać, nie trzeba się kłócić o zapis, czy był precyzyjny, czy nieprecyzyjny. Praktycznie ta współpraca układa się bardzo dobrze, dlatego tutaj chciałem kierownictwu tej firmy, zwłaszcza tym osobom, które pracują na wczasowej, serdecznie za to podziękować. I myślę, że te usterki, które w tej chwili one są, te usterki są. Że, i ta firma nie ucieka od nich. Powiedziała, że tak, do 15 kwietnia usunie. Tu jest moja prośba jeszcze raz do pana Mellera, żeby ta komisja działała już w tej chwili, przeszła raz, przeszła drugi raz i ostateczny odbiór, żeby w okolicach tego 15 kwietnia był, żeby to już było zamknięcie tego tematu. Jeżeli chodzi o plażę, no my mamy plażę szeroką, ta refulacja nastąpiła. Proszę państwa, ja będę to, co teraz będę mówił, to przekazuję to, co dostałem z Urzędu Morskiego. Urząd Morski zakontraktował określoną ilość piasku, która ma być wyrzucona na brzeg, na plażę. W związku z tym należy tą ilość piasku pomierzyć. W związku z tym, żeby ją pomierzyć, sypię ją w taki prostopadłościan, czyli wysokość, szerokość, długość i wiedzą, ile tego piasku jest. Natomiast, no kuriozalne to jest. Ja na to uwagi nie zwróciłem. Przypuszczam, że poprzednie władze, które wyrażały zgodę z Urzędem Morskim na realizację tych prac również na to nie zwróciły uwagi. Okazuje się, że Urząd Morski traktuje to jako zamknięcie tego tematu, czyli nic więcej nie planuje do wykonania. Ja jestem po rozmowie z panem nowym dyrektorem Urzędu Morskiego, z panem Kotuniakiem i pan dyrektor powiedział, że przeanalizuje ten temat. Spotkam się teraz na początku kwietnia z panem dyrektorem i ma przekazać nam informację, co zrobić z tym klifem, który jest w ten sposób tak usypany, czy mają środki, czy mają możliwości, żeby to rozplantować, wyrównać. Natomiast jednocześnie państwu mówię, że no mogą być z tym kłopoty. Ja myślę, że tutaj już takie sugestie były. To jest kwestia miesiąca, dwóch, góra trzech, gdzie po prostu to w sposób naturalny zostanie złagodzone, ale zdaję sobie sprawę, że pewna uciążliwość no w tej chwili skorzystania z plaży jest. Natomiast nie ma nic za nic. No mamy plażę w tej chwili naprawdę szeroką. Ta plaża jest potężna. Jeżeli ona by się utrzymywała w takiej szerokości, jak jest w tej chwili, to naprawdę możemy mówić, że mamy jedna z najszerszych plaż na naszym polskim wybrzeżu. Natomiast tutaj myślę, że z panem dyrektorem jeszcze porozmawiam. Jeżeli będzie taka możliwość, to oczywiście będą to wyrównywać. Najgorsza sytuacja jest chyba od Traktu Solidarności tam na wschód, bo tam wsypali chyba najwcześniej i to może wtedy jeszcze też sztormy spowodowały, że ten klif tam rzeczywiście nam dość taki spory powstał. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę pan przewodniczący Nycz, proszę bardzo.
Dziękuję. Panie burmistrzu, temat już przed chwilą poruszany, ale tylko dotyczący ulicy Wczasowej. A na jednej z komisji pytałem się o właśnie inwestycje już zrealizowane, między innymi o port ulicę Westerplatte i pan naczelnik Walier Kubica mówił o tych, jak tylko będzie po zimie, czyli a już ją mamy po zimie, bo już mamy wiosnę, przegląd wszystkich inwestycji. Tu cały czas mówiliśmy o ulicy Westerplatte, ulicy Czasowej teraz, a ja wracam do ulicy, do portu, do tych luźnych kostek, czyli to jest problem, bo z tego co wiem wykonawca już nie ma tej firmy, tak? Nie wiem jak tam jest sprawa, ale może być problem z tym, który to realizował. Ale tutaj chciałbym tutaj odpowiedzieć na to pytanie o wszystkie te ulice i Sprzymierzeńców, tam są też jeszcze wątpliwości i bardzo dużo i ulica Westerplatte, która ścieżka rowerowa się rozjeżdża, niedługo będzie między kostkami szerokość na to, że może opona wpaść, a jest to ścieżka rowerowa, na której można się poruszać odpowiednią prędkością i tu już może dojść do wypadku, to samo port. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Na Komisji Budżetowo-Gospodarczej mieliśmy pismo dotyczące niedziałalności Ochotniczej Straży Pożarnej Ustka i z terminem 31 marca, który dał Pan do wyprostowania sytuacji. Mamy dzisiaj 31 marca, czy coś w tym temacie już więcej wiemy. I również na lutowej komisji pytałem się o ten odcinek ulicy Westerplatte, tych kocich łubów, jak to nazwijmy tak w skrócie, było mówione o, tam są jakieś cząstkowe sprawy robione, mówimy o bezpieczeństwie i o tym, że planowane jest jakieś pobocze dla pieszych, którzy tam licznie uczęszczają. Czy to, tu w tym temacie jest coś już robione, jeżeli tak, to jaki to będzie termin? To te trzy rzeczy, dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, panie burmistrzu, odpowiedź.
Szanowny do Ochotniczej Straży, a potem poproszę pana Mellera, żeby odpowiedział na te dwa pytania odnośnie usterek, które są i występują, i jak one będą usuwane, i odnośnie bezpieczeństwa ruchu, zwłaszcza pieszego, na ulicy Westerplatte. Jeżeli chodzi o Ochotniczą Straż Pożarną, naprawdę trzeba powiedzieć, że ta Ochotnicza Straż Pożarna praktycznie nie działa. W 2015 roku my nie dostaliśmy żadnego sprawozdania z prac. W ślad za tym Straż Pożarna, ta rejonowa Straż Pożarna państwowa, wymówiła nam umowę, którą mamy z nimi podpisaną, na użyczenie tych pomieszczeń, które w budynkach przy Straży Pożarnej się znajdują, i tych garaży. Rozmawiałem z komendantem powiatowym Straży Pożarnej. Temat, który ich skłonił do takiego wystąpienia, jest sprzęt, który dostali, który nie mogą zgarażować i po prostu chcą. Tą umowę nam wypowiedzieli. Jest taka prawda, że umowa została wypowiedziana, czyli nie mamy umowy podpisanej. My podpisaliśmy umowę ze Strażą Pożarną w taki sposób, że ona mogła nam wypowiedzieć i skorzystała z tego i wypowiedziała. I na dzień dzisiejszy jak to wygląda? Pomieszczenia te, które zajmuje Ochotnicza Straż Pożarna w budynku rejonowej komendy Straży Pożarnej, tutaj w Ustce przy ulicy Darłowska, Westerplatte, tam na tym skrzyżowaniu, zostają w tej chwili opróżnione. Ten sprzęt drobny został przeniesiony do naszego magazynu, który ochrona cywilna tutaj posiada, obrona cywilna, której posiada. Natomiast samochody w tej chwili chcemy przetransportować, tylko czekamy na zgodę spółki wodociągi do wiat, które stoją w spółce wodociągi, i tam pod tymi wiatami te samochody byłyby w tej chwili przechowywane, garażowane. No tak wygląda na dzień dzisiejszy sytuacja. Jeżeli to jest wystarczające. Nie, oni nie reagują, bo po prostu tam jest... Ale mówię, no jeżeli chodzi o umowę ze Strażą Pożarną, to nie jestem w stanie skłonić Straż Pożarną, żeby chciała dalej te pomieszczenia użyczać miasto. Także my już jesteśmy, a OSP praktycznie w tej chwili tak działa, jak działa. No nie wiem, państwo też chyba... obserwujecie to, ich działalność praktycznie na terenie miasta jest zerowa. Swego czasu na festynach, imprezach oni byli aktywni, prezentowali się, występowali ze swoim sprzętem. W tej chwili zamarło to. Jeżeli chodzi o te sprawy związane z usterkami, nie tylko po zimie, ale generalnie po tych inwestycjach na ulicy Westerplatte, w porcie, w ścieżkach rowerowych oraz ciągiem pieszym przy ulicy Westerplatte, poproszę pana Mellera.
Proszę pan naczelny Meller, proszę uprzejmie.
Panie przewodniczący, Wysoka Rada, jeżeli chodzi o tematy ulicy, przepraszam, zacznę od basenu rybackiego oraz ciągów komunikacyjnych. Na początku kwietnia planujemy komisję, która ma ustalić usterki, która także wskaże konkretny termin ich usunięcia. Oczywiście on będzie nieprzekraczalny, jeżeli chodzi o okres sezonu wakacyjnego. Zakładam, że jeszcze w maju wszystkie tematy związane z nawierzchniami ciągów komunikacyjnych zostaną zamknięte. W grę wchodzi także i pewnego rodzaju lista usterek dotyczących innych obiektów, które nie dotyczą nawierzchni. Tutaj sytuacja może być bardziej skomplikowana, ale też zakładam, że przed sezonem wakacyjnym ten temat zostanie zamknięty. Jeżeli chodzi o ulicę Westerplatte, na początku kwietnia planuję także wejść z przeglądem gwarancyjnym, z tym, że to będzie przedostatni jakoby przegląd, z uwagi na to, że przypominam, iż dopiero we wrześniu przyszłego roku upływa nam termin gwarancji, jeżeli chodzi o tą ulicę. W tym roku planujemy jeden taki przegląd, będzie on na początku kwietnia, w przyszłym roku będą dwa przeglądy, jeden w kwietniu, drugi na przełomie sierpnia i września, tuż przed zakończeniem jakoby okresu gwarancji. Jeżeli chodzi o tematy związane z oznakowaniem i bezpieczeństwem względem ruchu pieszego na ulicy Westerplatte, przygotowujemy się w tym momencie do sezonu wakacyjnego. Część znaków na odcinku, który bezpośrednio należy do nas, jak Państwo zauważyli, została już zmieniona. Częściowo ta organizacja ruchu przy wjeździe do portu już uległa zmianie w ślad za także i obserwowanymi zachowaniami kierowców. Także w tym momencie wzrosło tam bezpieczeństwo, pojawiły się barierki, pojawiły się dodatkowe znaki. Jak Państwo widzą, jeżeli chodzi o odcinek tej ulicy prowadzący do trzeciego mola, który jest w tej chwili objazdem, jest w tej chwili sporym problemem. Trwają rozmowy z nadleśnictwem i także z wojskiem z punktu widzenia ostatecznego kształtu objazdu w kierunku jednostki w przypadku, jeżeli wiadukt na Zubrzyckiego będzie nadużytkowany tak jak jest, albo wręcz będzie musiał ulec czasowemu zamknięciu. W tym przypadku mamy problem. Polega on na tym, że mamy stosunkowo wąską jezdnię, na którym będzie musiał być dwustronny ruch. Zakładamy, że będzie musiał być utrzymany. Jak Państwo widzą, już zostały wprowadzone tam zakazy zatrzymywania się pojazdu na tym odcinku do zjazdu w kierunku Uroczyska. Będziemy rozmawiać z nadleśnictwem tak, aby zweryfikowało swoje umowy z podmiotem, który w tej chwili obsługuje parkingi. Będą to ciężkie rozmowy z uwagi na to, że umowa jest wieloletnia. Jeszcze pozostał im co najmniej jeden rok do użytkowania tej umowy. Dochodzi temat związany z tym, że nie bardzo, mając na uwadze ten objazd, jesteśmy w stanie poprowadzić ścieżkę w osi jezdni. Na obecnej jezdni nie jesteśmy w stanie wytyczyć tego ciągu. W związku z tym wchodzą w grę tereny leśne, albo nadleśnictwa, albo Urzędu Morskiego za płotem. W przypadku obu tych sytuacji potrzebne są niezbędne rozmowy oraz pisma. Szykujemy się do nich teraz, na samym początku kwietnia. Takie pisma zostaną wysłane w celu spotkań, które ostatecznie ustaną kształt i sposób rozwiązania tej sytuacji, tak aby ten odcinek do trzeciego mola był bezpieczny z punktu widzenia użytkowania dla ruchu osób pieszych. Także to bierzemy pod uwagę. To na pewno nie będzie mogło być w granicach obecnie występującej jezdni z uwagi na jej minimalne szerokości. Natomiast w chwili obecnej, jak Państwo widzą, częściowo ta jezdnia została już przez nas naprawiona. Pozostały jeszcze niewielkie dziury, które w tym momencie są przy zjeździe w kierunku Uroczyska, ale zakładam, że do końca tego tygodnia ten temat też zostanie uregulowany. Także jakość samej drogi i także poruszanie się po niej gwałtownie nam wzrosła z uwagi na to, że mimo ograniczenia 20 km na godzinę, sam sprawdzałem, w tej chwili tempo ruchu może ulec zmianie do 30-40 nawet. Nawet z punktu widzenia bezpieczeństwa na tym odcinku leśnym nie jest to duży problem. Problemem są oczywiście drzewa skrajni, dlatego nie zamierzam usunąć tego znaku. Wstępnie dziękuję bardzo, ale widzę...
Ja się dziękuję tutaj. Tylko jedna rzecz. Przypomnijmy, że nie jest to nasza droga, jest to droga Lasów Państwowych, także tutaj nie było wątpliwości. Ten odcinek nie należy do miasta. I tam są takie dwie, w sumie jest jedno takie newralgiczne miejsce, czyli ten trakt, który idzie od Kościelniaka. Właśnie przy ruchu wakacyjnym, ruchu turystycznym, z tego traktu bardzo łatwo takie, no bo on jest z górki do Westerplatte. Dzieci biegają i po prostu wpaść na ulicę Westerplatte jest nie problem w tym momencie. Czy tutaj trzeba by zastanowić się nad jakimiś spowalniaczami, ewentualnie jakąś informacją właśnie, bo ten nasz poprowadzony trakt pieszo-rowerowy robi tam ten niebezpieczny manewr plus właśnie odjazd na uroczysko. A no, że żałuję, że nie ma tutaj dzisiaj pana komendanta Straży Granicznej, Straży Granicznej, bo chciałem zwrócić się z prośbą, może mnie słyszy, aby zwrócił z kolei uwagę swoim podwładnym, aby zjęli nogę z gazu na ulicy Westerplatte, bo panowie zapominają się i no, jako służba mundurowa chyba nie przestrzegają przepisów, bo prędkości osiągają tam nad wyraz niebezpieczne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę pani przewodnicząca Adriana Cerkowska-Markiewicz. Proszę bardzo.
Panie burmistrzu, mam dwa zagadnienia. W dalszym ciągu nie dostałam odpowiedzi odnośnie rozmów ze starostem powiatowym w sprawie przejęcia Placu Dąbrowskiego w Wózce. Czy rozmowy w tym temacie były już poczynione? Kolejna sprawa to Rada Miasta 26 listopada 2015 roku uchwałą numer rzymskie 13/129/2015 wprowadziła opłatę od posiadania psów. To jest opłata roczna 50 zł od pierwszego psa, 25 zł od każdego następnego. Zwolnieni z opłaty zostali właściciele tych psów, które mają wszczepiony identyfikator. Ponad 2 tygodnie temu UTBS na zarządzanych przez siebie budynkach wywiesiło niestety niepełną informację w zakresie opłat od posiadania psów. Informacja dotyczyła tylko treści, że opłata od pierwszego psa wynosi rocznie 50 zł, od pierwszego psa 25 zł od każdego następnego. Nic w temacie zwolnienia z opłaty. Po rozmowie z UTBS informacja była natychmiast poprawiona, za co dziękuję. Jednak nie podoba mi się fakt podawania niepełnych informacji. Nie po to Rada wprowadza uchwałę, by druga strona miała wybrać tylko to, co jej pasuje. Ponadto pan prezes UTBS miał żal, że podjęte działanie naprawcze kosztowało go dodatkowe 1000 zł. Pytam więc, do kogo ma pan prezes pretensje? I dlaczego tak lekkomyślnie wydawane są publiczne pieniądze? Według mnie rzetelna informacja nie skutkowałaby daleko idącymi w tym materialnymi konsekwencjami. Dziękuję.
Proszę pana burmistrza.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, pani przewodnicząca, jeżeli chodzi o plac Dąbrowskiego, w świetle tej sytuacji, którą mamy przy Zobrzyckiego, nie poruszałem tego tematu. Chcę ze starostwem najpierw ustalić jednoznacznie stanowisko odnośnie Zobrzyckiego, czyli przekazanie tej ulicy Zobrzyckiego do zasobów starostwa, czyli do Zarządu Dróg Powiatowych, ustalić montaż finansowy na naprawę tego wiaduktu. Natomiast temat placu Dąbrowskiego traktuję jako element, który gdyby powstały jakieś elementy negocjacyjne, chciałem wykorzystać jako takie argumenty do ewentualnych negocjacji, ale nadrzędną tematem, który chcę uporządkować razem z panem starostą, jest to temat ulicy Zubrzyckiego i tego naszego wiaduktu, żeby ten remont wykonać. Natomiast jeżeli pojawi się wątek, my bierzemy, ale co w zamian, to wtedy chcę wykorzystać ten argument związany z placem Dąbrowskiego i ulicą Kopernika. Jeżeli chodzi o psy, chipy, no to prezesa UTBS-u poproszę, tego tematu nie znam.
Proszę państwa, otrzymaliśmy pismo z urzędu z uchwałą Rady Miasta oraz z tym, i tak poczuliśmy się, że jesteśmy zarządcą nieruchomości własnych, zarządcą nieruchomości komunalnych i wspólnot mieszkaniowych i sformułowaliśmy pismo, tak postanowiliśmy, żeby dać informację, oprócz tego, że jest informacja przecież na stronie Urzędu Miejskiego, do wszystkich mieszkańców, żeby dotrzeć o tym obowiązku. I tak sformułowaliśmy to pismo. Ja nie mam pretensji, pani radna, do tego. Ja w prywatnej rozmowie powiedziałem, że musieliśmy do tego po prostu zatrudnić osobę, która rozniosła. To było, dotyczyło chyba 270 klatek. Która to osoba pracowała na umowę zlecenia przez nas daną, żebyśmy to mogli poroznosić. Rzeczywiście w tej informacji daliśmy informacje, które się zamieszcza na klatkach schodowych, przede wszystkim, żeby dotarły do ludzi. Ludzie nie są przyzwyczajeni do czytania długich informacji, więc chcieliśmy zawrzeć jak najwięcej treści i daliśmy odniesienie tam, odniesienie do strony internetowej. Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy również całą uchwałę Rady Miasta na naszej stronie internetowej. I tam było odniesienie, informacja do odniesienia tym. Po uwadze od pani rzeczywiście dopisaliśmy również tą, zmieniliśmy szybko to ogłoszenie i zostało ono rozmieszczone w tych samych klatkach, które poprzednie było. I tyle mam tutaj wyjaśnić. Dodatkowo nasi zarządcy my o tyle, ile będą mogli uzyskać informacje o właścicielach psów, mają termin gdzieś do 10 kwietnia, mają przekazać listy osób, które posiadają psy, prawdopodobnie posiadają psy, bo nie jesteśmy tutaj, ochrona danych osobowych, ustawa o najmie, ustawa o współwłasności, kodeks cywilny, jeżeli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe, no ale postaramy się zrobić jak najszerszą informację, kto posiada psy i taką listę przekażemy do Urzędu Miasta. Sprawdzimy, kto do nas, do kasy naszej wpłacił i jeżeli te osoby, które prawdopodobnie posiadają psy, a nie wpłaciły do naszej kasy, taką listę przekażemy do Urzędu Miasta.
Z tego wygląda, panie prezesie, że w 270 klatek poszła niekompletna informacja, z tego wynika.
Poszła druga.
Ja, trzeba było linka tylko podać i przykleić na drzwiach, też by było załatwiło. Jeszcze bardziej, linka trzeba było podać, panie prezesie. Ja uważam, że wykonanie prawa miejscowego, panie prezesie, powinno, tam są artykuły, tam była opinia rady, wskazane jak, to są sprawy budżetowe, to są sprawy pieniędzy publicznych, ja uważam, powinny po prostu być przestrzegane pewne zasady. Bo jak pan prezes na tej samej komisji, czy teraz ostatnio się upominał, to takie działanie pana, żeby aportem dać działki do UTBS-u, żeby pan pracował, tak, to myśmy też nie mówili w prawo, w lewo i jakimiś korytarzami nie chodziliśmy, tylko jasno prawo było. Proszę pan burmistrz, proszę pan.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja przepraszam, państwo nie zrozumieliście prezesa. Prezes chciał powiedzieć, że przeprasza za błąd. Będzie się starał, żeby więcej takich błędów nie popełniać i po prostu ten błąd został już naprawiony. Dziękuję.
Dziękuję, panie burmistrzu. Proszę pan radny Sarna, proszę uprzejmie.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, mam pytanie. Czy w tym roku bierze się pod uwagę czynnik zamknięcia ulicy Marynarki Polskiej w ruchu głowowym od 25 czerwca do końca sierpnia? Czy taki jest? Szczególnie chodzi o wiadomo, pojazdy uprzywilejowane, czy tam to muszą przyjechać, zaopatrzenie. Czy jest taki czynnik brany pod uwagę? Dziękuję.
Proszę, panie burmistrzu.
Proszę państwa, chcemy to skonsultować. Tutaj zastępca mi podpowiada, że na wtorek najbliższy, tak? Czyli na 5 kwietnia chcemy skonsultować to z mieszkańcami, zobaczymy, jakie będą opinie. I o wyniki tej konsultacji i nasze przemyślenia przekażemy państwu na Komisji Budżetowo-Gospodarczej w kwietniu. Musimy pamiętać, że to będzie oznaczało zmianę organizacji ruchu w starej części miasta, jeżeli to rozwiązanie by było przyjęte. Także w tej chwili to przygotowujemy, po konsultacjach państwu na Komisji przedstawimy te wyniki tych prac.
Dziękuję bardzo. Tu stanowisko czwarte. Nie wiem, czy pan dyrektor, czy pan naczelnik. Jeden, drugi się zgłaszaliście, panowie?
Tak? Ja dziękuję, bo dotyczyło to ewentualnie uzupełnienia dla
przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pani przewodnicząca Czaplińska, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, ja mam takie krótkie pytanie. Czy podjęto jakiekolwiek działania w celu realizacji koncepcji budowy Domu Kultury? Na rozbudowę, na koncepcję terenów sportowych, z tego co wiem, już są jakieś pieniądze. Natomiast Dom Kultury utknął miejscu. Przedstawiona została koncepcja i na tym cicho sza. A ten temat bardzo mnie ciekawi, nie tylko mnie.
Proszę panie burmistrzu odpowiedź.
Proszę państwa, pani przewodnicząca, pani Mario, no przecież informowałem, ten temat wymaga po prostu prac przygotowawczych. My w tej chwili jesteśmy na etapie zmiany planu miejscowego, który się nazywa Centrum 4B chyba, czy BIS. Była w tej chwili debata, były przedstawiane założenia tego planu. Ten plan chcemy zamknąć do miesiąca września tego roku. Oczywiście, jeżeli państwo to przyjmiecie, dopiero po opracowaniu planu miejscowego będziemy mieli otwarte możliwość dalszego postępowania. Czyli co zamierzamy? Zamierzamy opracować program funkcjonalno-użytkowy, przygotujemy to i dalej aplikować o środki zewnętrzne. Szukamy w tej chwili źródeł, z jakich można by było te środki pozyskać, ale niezbędnym dokumentem, żeby uruchomić prace projektowe, to jest zatwierdzenie MPZ-u, zatwierdzenie planu miejscowego. Było takie spotkanie, nie wiem, czy pani przewodnicząca była, rozmawialiśmy i na temat terenów pogazowni, i na temat parkingu. Są w tej chwili, ten temat jest w opiniowaniu, w konsultacjach i myślę, że do miesiąca września zamkniemy. I to będzie po prostu dopiero taki element startowy do dalszych prac. Dziękuję.
Tak, dziękuję bardzo. Proszę pan przewodniczący Brzuska, proszę uprzejmie.
techniczne mam pytanie, czy ja mogę zadać pytania dotyczące uchwały o śmieciach, czy przy uchwale o śmieciach będziemy dyskutować?
Ja mam prośbę, żeby zostawić to przy śmieciach, bo tam jeszcze, panie przewodniczący, była nowelizacja, prawda?
To ja ładuję baterię, dobrze.
Dobrze, proszę ładować. To widzę, tak, jest pan przewodniczący Mycz, proszę bardzo.
Dziękuję, panie burmistrzu. Krótkie pytanie. W miesiącu marcu miało być takie ogólne, otwarte spotkanie w temacie przebiegu, koncepcji ścieżek rowerowych na terenie miasta. Marzec nam dzisiaj się kończy. Przywiózł pan informacje dotyczące przebiegu trasy R10. Mieliśmy na komisji zaopiniować. Nie opiniowaliśmy, ponieważ nie było konsultacji społecznych w tym temacie, więc chciałbym się dowiedzieć, w jakim czasie coś tam pani architekt macha jakimiś dokumentami, więc pewnie ta odpowiedź jest już gotowa. Cieszę się bardzo, że odpowiedź jest gotowa przed moim pytaniem. Dziękuję.
Proszę panią.
Bugajska przygotowuje tam.
Proszę panią naczelnik Bugajską odpowiedź. Proszę uprzejmie.
Szanowny panie przewodniczący, szanowna rado. Jeżeli chodzi o spotkanie z mieszkańcami w sprawie ścieżek rowerowych, jest ono zaplanowane, no nie na marzec, ale jednak na pierwszy dzień kwietnia i terminarz jest następujący. Jeżeli chodzi o ulicy Marynarki Polskiej, to serdecznie zapraszamy na spotkanie. Dlaczego wymachiwałam tymi dokumentami? Bo to są dla państwa po prostu zaproszenia, które w dniu dzisiejszym będą rozdane. I taka konsultacja z mieszkańcami w sprawie Marynarki Polskiej odbędzie się, proszę państwa, 5 kwietnia, to jest we wtorek o godzinie 17, a w sprawie ścieżek rowerowych, proszę państwa, planujemy to spotkanie 7 kwietnia o godzinie 17 w sali konferencyjnej numer 101. Te zaproszenia w przerwie tutaj państwu rozdam, także to jest wszystko pod kontrolą i zobowiązania są wypełniane przez urząd. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, ja mam parę pytań, które miały być opracowane i przekazane na dzisiejszą sesję. Wynikały niektóre z pracy komisji i też stały takie pytania zostały zadane na komisji budżetowej odnośnie budowy mostu na rzece Słupiej przy skrzyżowaniu Darłowska-Westerplatta. Pan burmistrz, zastępca, pan miał odpowiedzieć, jak to dalej ta sprawa wygląda, bo według planów GDAKi miała być realizacja w 2016 roku. Druga rzecz, również, która tam dotyczy, sprawa remontu drogi wojewódzkiej 203. Również partycypowaliśmy w opłaceniu dokumentacji, jak wygląda właśnie ten projekt. Trzecia sprawa, miałem otrzymać informację odnośnie terenów wodonośnych przy Wczasowej zgodnie z MPZ-em i okolica, ponieważ jak państwu przedstawiałem, ujęcie wody jest z 67 roku, a miasto bez wody istnieć nie będzie, chyba że będziemy z zewnątrz przywozić. Też tą informację miałem otrzymać. A później jeszcze dwa pytania później zadam, tak? Proszę bardzo.
Proszę państwa, jeżeli chodzi o most na Słupi, jestem, wczoraj rozmawiałem z panem dyrektorem, marszałkiem Robertem. Prace nad budową nowego przęsła, nowego elementu mostu rozpoczną się w lipcu tego roku. Mają się zakończyć do maja 2017. Jest planowane, tak przynajmniej na dzień dzisiejszy, rozpoczęcie w czerwcu 2017 remont starego tego przęsła, z którego dzisiaj korzystamy, tego elementu mostu i mają być zakończone do końca 2017. Poprosiłem pana dyrektora, żeby przeorganizował ten harmonogram w taki sposób, żeby na sezon letni 2017 obie nitki były oddane do eksploatacji, gdyż nie wyobrażam sobie, bo oddanie tej nowej nitki w 2017 oznaczałoby, że ruch wahadłowy byłby przez ten most. No, w sezonie ruch wahadłowy to jest praktycznie rozwiązanie niemożliwe do przyjęcia. Dlatego dyrekcja w tej chwili, pan dyrektor to analizuje. Czyli jeszcze raz, harmonogram, który jest, wejście na pracę w lipcu tego roku, zakończenie w grudniu 2017. Droga 203, też państwa informowałem. Urząd Marszałkowski mają zaplanowaną tą inwestycję, czyli ona biegnie od rzeki, tutaj przy Straży Pożarnej, aż do granic województwa, czyli za Zaleskie, tam przed Postominem. W cyklu rozpoczęcie trzeci kwartał 2017, zakończenie trzeci kwartał 2019 roku. Powiem uczciwie, że tu elementem takim
który z punktu widzenia projektowego opóźnia, to jest decyzja gminy odnośnie tak zwanej decyzji środowiskowej wycinki tych drzew. Dopóki tego pani wójty nie da, no to zawsze dajemy argument tutaj Urzędowi Marszałkowskiemu, że ze względu na brak pełnej dokumentacji, no oni do tego zadania nie przystępują. Ja rozmawiałem z panią wójt, twierdzi, że na dniach ta decyzja środowiskowa zostanie wydana i ten temat zostanie zamknięty. Czyli to będzie dopiero wtedy ten etap, gdzie ta inwestycja będzie miała pełną dokumentację. Ale na dzień dzisiejszy, mówię, jest w takim cyklu planowana. Ona jest na 9. miejscu, czyli wtedy w spotkaniu z ubiegłego roku, jak rozmawiałem w Urzędzie Marszałkowskim, uzyskałem taką informację, że jeżeli będą oszczędności z przetargów, bo pierwsza ósemka już jest w tej chwili, trwają przetargi, będą oszczędności, czyli jest szansa, żeby przyspieszyć realizację. Natomiast no, niezbędnym elementem do przyspieszenia tej realizacji, tej 203, jest pełna dokumentacja. Tereny wodonośne, wodociągi. Ten temat jest cały czas analizowany, panie przewodniczący. Nie dajemy, gdyż chcemy to przygotować, chcemy ustalić ilość tych miejsc, tych ujęć wody, które są niezbędne. Jeżeli okazałoby się, że na tych terenach przeznaczonych pod inwestycje, czyli pod, tak jak MPZ przewiduje, zabudowę, byłyby ujęcia, to chcemy państwu zaproponować inną formę zagospodarowania tego terenu i zostawić te tereny jako rezerwa pod te ujęcia wody. No idealnie by było, gdyby te tereny, w związku z tym, że to są tereny związane z ujęciami wody, żeby były właścicielami tych terenów, były spółka wodociągi. Wtedy by się to po prostu już nikomu w historii jakieś inne plany związane z zagospodarowaniem tych terenów nie przychodziły do głowy. Natomiast z drugiej strony kuszącym jest sprawa związana z parkingami. No tych parkingów u nas jest bardzo mało, czyli inaczej mówiąc, reasumując, jeżeli okaże się, że te ujęcia muszą być bezwzględnie dla miasta zatrzymane i można na tych terenach w tym okresie przejściowym do czasu zrealizowania tych ujęć zrealizować parkingi, no to wystąpię do państwa i zobaczę, czy zapis obecnego MPZ-u na to pozwala, to wystąpię do państwa z taką sugestią, żeby te tereny po prostu przeznaczyć na miejsca parkingowe i zostawić jako rezerwa inwestycyjna dla spółki wodociągi. To tak pokrótce, ale mówię, ten temat jeszcze pani przewodniczący, w analizie nie mamy jeszcze ostatecznej opinii.
Rozumiem, bo tam te soczewki się przesuwają. Ważne jest to, żeby Rada otrzymała, panie burmistrzu, na komisję budżetową pełną analizę tego, bo to jest bardzo ważne, to są ostatnie, że tak powiem, kąski dobrych terenów a z tamtej strony w mieście. Następne pytanie, panie burmistrzu. Jak jest sprawa, tu chyba do pana naczelnika, ulicy Rzecznej, bo był zgłaszany wniosek i otrzymałem taką informację oczywiście na spotkaniu z mieszkańcami. Chodziło o uporządkowanie ulicy, że tam były dziury w jezdni, oświetlenie i sprawa była w ten sposób postawiona, że oświetlenie oczywiście jakieś ileś punktów, ale na jesieni, natomiast do miesiąca marca, do końca, miała być naprawiona ta droga, tak? Oczywiście w sposób gospodarczy, jak ja to nazwę. Jak to na dzień dzisiejszy wygląda? I następna rzecz, która wpłynęła teraz tutaj do miasta, zgłosili się mieszkańcy wczoraj, chodziło o uporządkowanie terenu za ośrodkiem Zacisze przy ulicy Sportowej. Tam inwestor budował płot betonowy od strony lasu, no a część wygląda na to, co mu betonu zostało, to paręnaście metrów dalej wysypał do lasu. To jest jedno. Również tam nadleśnictwo przygotowało sobie tereny pod tak zwany młodnik, tak? Tą pierwszą warstwę odrzuciło i sadzonki tam są posadzone, a natomiast tam się zrobił śmietnik. Dobrze by było, ja to zgłaszałem do straży, ale nie wiem jak dalej ta sprawa jest uporządkowana, bo uważam, że nie tylko powinniśmy o obiekty sportowe, ale poza nimi również o te tereny zadbać i w związku z tym proszę pana burmistrza o reakcję w tej sprawie. To wszystko. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Pana Mellera poproszę.
Proszę, pan naczelnik Meller. Proszę uprzejmie.
Wysoka Rado, planowałem do remontu ulicy Rzecznej przystąpić w miesiącu kwietniu. Przypuszczam, że pod koniec, niestety uległo to przesunięciu, jeżeli chodzi o terminy. Miało to być na samym początku kwietnia, wychodzi na to, że będę musiał wykonać to pod koniec. Wynika to między innymi z tego względu, iż pierwsze postępowania przetargowe w przypadku równiarki niestety musiały zostać unieważnione z uwagi na błędy formalne oferentów, którzy zgłaszali się do nas z ofertami. W tej chwili wisi na stronie internetowej po raz trzeci już w tym roku przetarg właśnie na świadczenie nam tej usługi. Mam nadzieję, że w tym momencie grubo pouczeni przez nas wcześniejsi oferenci złożą w sposób poprawny swoje oferty i będziemy mogli któregoś z nich wybrać do świadczenia tej usługi. Jak tylko podpiszemy stosowną umowę, rozpoczynamy roboty w zakresie wykonania remontu tej nawierzchni. Jeżeli chodzi o tematy związane z oświetleniem, tutaj bym musiał bliżej to przeanalizować. Jeżeli istnieje tam możliwość wykonania przyłączy z uwagi na to, wykonania dodatkowych punktów świetlnych z uwagi na to, że istnieją przyłącze, wtedy będziemy na pewno coś takiego stawiać. Natomiast nie przypominam sobie analizy w tym zakresie, także było to chyba związane z ulicą Wiejską, ale nie jestem pewien, czy sam się nie mylę w tym momencie, panie przewodniczący, także ten temat jeszcze sprawdzę.
Panie naczelniku, problem był zgłaszany 8 lutego. Na spotkaniu była również pani radna Wańtuchowicz, pani radna Podruczna. Tak. I zostało ustalone przez zastępcę, tak, że w miesiącu marcu będzie uporządkowana ulica, natomiast tak, oświetlenie na jesień, od września. I taką tak perspektywę należy to rozumieć, tak?
Tak, jak najbardziej. Z tym, że z tym niewielkim opóźnieniem, które wynika w tej chwili bezpośrednio z nawierzchni, co wytłumaczyłem, tak? Te roboty miały być faktycznie wykonane, natomiast z uwagi na to, że w przypadku dwóch konkretnych pojazdów nie jest jeszcze wyłoniony wykonawca tych usług, właśnie z uwagi na błędy formalne oferentów, tak? Dwukrotnie musieliśmy unieważnić przetargi. Mamy nadzieję, że za trzecim razem po prostu oferty zostaną złożone w sposób prawidłowy i będziemy mogli podpisać stosowne umowy.
Jeszcze jedna przyziemna sprawa, albo ważna. Wczoraj również zgłaszali mieszkańcy taką, mieli prośbę. Te śmietniki państwo, te uliczne, co uzupełniacie, oni wewnątrz mają metalowe kosze. No część tych koszy po prostu nie ma dna. I to wszystko się wysypuje. Wiem, że jakieś zlecenie poszło do prezesa ZGK, żeby wymienił. A tu dam przykład obok szkoły numer 2, naprzeciw. I po prostu proszę, teraz jest ten sezon, żeby po prostu te wkłady były. Bo według mnie technologicznie każdy wkład, i ten betonowy, i metalowy, powinien mieć otwór. Jeżeli byłyby otwory w tych pojemnikach jednych i drugich, nie byłoby tam, że tak powiem, płynów, to wszystko w miarę jakoś tam się układało. Ale niestety stwierdzili mieszkańcy, że uszkadzają te śmietniki tu z ZGK panowie, ponieważ jak wyciągają te metalowe pojemniki ze środka, to tłuką tam o samochód z tyłu, gdzieś mówią, i to jest przyrdzewiałe, dlatego ta woda, co jest, co zostaje po płynach, i tak się niszczy te kosze. Ja bym prosił, żeby to po prostu uzupełnić, że to miało sens, żeby nie wypadało na ulicę.
Oczywiście przyjmuję to do wiadomości. W najbliższym czasie wdrożymy procedury kontrolne i mamy nadzieję, że w tym momencie pracownicy ZGK delikatnie będą wkładać te
dziękuję
elementy
bardzo
do
koszy. Jeszcze w imieniu mieszkańców chciałbym panu burmistrzowi i tu naczelnikowi również podziękować za remonty tej nawierzchni ulic. Są naprawdę sukcesywnie to remontowane i widać, że profesjonalnie. Także dziękujemy bardzo w imieniu mieszkańców. Szanowni państwo, punkt 4 się wyczerpał, w związku, tak? Aha, przepraszam. Jeszcze mamy odpowiedź na interpelację pani przewodniczącej Cerkowskiej. Proszę bardzo.
Pan Grzegorz Kowski, przewodniczący Rady Miasta Ustka. Odpowiedź pana burmistrza 25 lutego 2016 roku. Odpowiadając na interpelację pani Adrianny Cerkowskiej-Markiewicz, zastępcy przewodniczącego Rady Miasta Ustka z dnia 18 lutego 2016 roku, w sprawie skutków nowelizacji ustawy o systemie oświaty z dnia 29 grudnia 2015 roku chciałbym podziękować za zainteresowanie radnych problematyką zmian ustrojowych w oświacie związanych z realizacją obowiązku szkolnego przez dzieci 7-letnie i skutkami tych zmian. Również i ta zmiana pociągać będzie za sobą konieczność dokonania wielu działań w organizacji naszej miejskiej oświaty. Odpowiedzi na zadane przez panią przewodniczącą przedstawiają się następująco. Pytanie, jak będzie przedstawiał się orientacyjny koszt tych zmian? Na chwilę obecną, to jest koniec lutego, nie można przedstawić danych finansowych, których skutkiem jest nowelizacja ustawy, gdyż miasto nie otrzymało decyzji wojewody w sprawie przyznania dotacji przedszkolnej na 2016 rok, metryczki subwencyjnej z Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak również nie ma w tej chwili żadnych danych statystycznych ze względu na trwającą do dnia 8 kwietnia 2016 roku rekrutację dzieci do przedszkoli. Pytanie. Czy w wyniku tych zmian konieczne będą dodatkowe remonty w szkołach? Odpowiadając na pytanie w sprawie ewentualnych remontów, chciałbym poinformować, że dyrektorzy placówek otrzymali do realizacji zatwierdzony uchwałą budżet na 2016 rok. Wśród planowanych do realizacji wydatków znajdują się w budżetach szkół wydatki remontowe. Na chwilę obecną nie przewiduję żadnych wydatków na remonty i modernizację bazy, która pozostawałaby w ścisłym związku z wprowadzoną w życie nowelizacją omawianej ustawy. Pytanie. Czy w opinii organu prowadzącego przedszkola z terenu miasta Ustka będą w stanie przyjąć dodatkową liczbę dzieci w wieku przedszkolnym? W mojej ocenie temat przyjęcia dodatkowej liczby dzieci jest wielowątkowy i przedstawia się bardzo różnie w każdej placówce przedszkolnej, patrząc na problem z punktu widzenia naboru. Generalnie największym problemem będzie sprawa przyjęcia jak największej liczby dzieci, 3-letnich do przedszkoli, chociaż samorząd nie ma w tym roku obowiązku zabezpieczenia miejsc w przedszkolach dla dzieci 3-letnich. Jednakże w trosce o swoich najmłodszych mieszkańców będę próbował rozwiązać ten problem poprzez uruchomienie oddziałów przedszkolnych w szkołach, stworzenie jak największej liczby miejsc dla dzieci 3-letnich w żłobku oraz wskazanie miejsc dla 3-latków w placówkach niepublicznych. Pytanie. Czy i ile etatów w szkołach podstawowych może ulec likwidacji? Na zadane pytanie w sprawie likwidacji etatów pedagogicznych w szkołach niestety na obecnym etapie nie mogę udzielić wiążącej odpowiedzi, gdyż sprawa ta wyjaśni się po zakończonym naborze do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkołach i szkół. Realne potrzeby związane z zatrudnieniem nauczycieli zostaną przedłożone przez dyrektorów w arkuszach organizacyjnych, które będą przedmiotem analizy i zatwierdzenia przez organ prowadzący do dnia 20 maja 2016 roku. Podpisie burmistrz, magister inżynier Jan Gracz.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Szanowni państwo, zarządzam 15-minutową przerwę.